Witamy Was serdecznie w kolejnym, jedynym, jakże okrągłym odcinku 149 podcastu. Ja nazywam się Robert Fiałkowski, a ze mną jak zawsze dzielna i wytrwała ekipa PAD TV w składzie Dawid Maron.
Witam serdecznie.
Piotrek Modzelewski.
Hej ho.
I Szymon Zalichta.
Dobry wieczór.
Z jakim lagiem tam, mimo że z gminy Gdańska, ale coś tam się wydarzyło po drodze. Już nie wnikajmy może co. Zanim przejdziemy sobie do dzisiejszych newsów, to Dawid ma dla was małe sprostowanie z odcinka z zeszłego tygodnia. Dotyczy tak, podobno jakichś szczelin.
Tak, szpar. Dotyczy szpar w Diablo 3. Faktycznie w mojej wypowiedzi zapanowała jakaś pomroczność ciemna i właśnie od głębokości tych szczelin po prostu nie skojarzyłem dokładnie faktów jak trzeba. A chodziło o to, że powiedziałem, że szczelin ma nie być w przyszłości w Diablo 3. Głębokich szczelin, co jest oczywiście nieprawdą. Chodzi o, że tak powiem, ten pierwszy element przed głęboką szczeliną, czyli to generowanie tego kluczyka. Tego elementu ma nie być i w sumie to dobrze, że ma go nie być, bo on jest smutny i jest niewarty funta kłaków i też mi się go nie chce generalnie robić, więc głębokie szczeliny jako tako zostaną, natomiast nie będzie tych prób na klucze, więc porostujemy temat. Także Bądźcie spokojni, Szymon też może być spokojny, także głębokie szczeliny zostaną.
Więc kamień, z serca.
Tak, myślę, że jeszcze nie jedną głęboką szparę zrobimy razem. Także.
Tak jest.
Także tyle w temacie, jeżeli chodzi o Diablo 3.
Dobrze, to przejdziemy sobie do dzisiejszego naszego pierwszego tematu. Mianowicie zaczniemy sobie takim kącikiem od Microsoftu. Okazuje się, że na E3, co ogłosił Phil Spencer, Microsoft skupi się wybitnie na tych tytułach tak zwanych first party, a więc tworzonych przez wewnętrzne studia Microsoftu, takie, które będą ekskluzywne dla Xboxa One i być może jeszcze pojawią się ewentualnie na PC. I to ma stanowić jakby główny line-up właśnie podczas targów w Los Angeles. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie. Myślę, że musimy najpierw zobaczyć, jakie to będą gry. Czy nie będą to jakieś popierdółki na Kinecta i czy nie będą to remastery, tylko rzeczywiście pełnokrwiste, najlepiej nowe marki, które mocno pociągną Xboxa. Bo myślę, że to jest, no w tej chwili, skoro cena aż tak mocno nie działa, bo oni już i tak obniżyli na tyle, ile mogli, no to co? Gry po prostu. No, mogą tylko przyciągnąć do Microsoftu gry.
No oczywiście. No to chodzi, to się tak naprawdę rozbija tylko i wyłącznie o cyferki i to jest taki ruch Microsoftu dosyć zrozumiały, bo skoro ta sprzedaż jest taka, jaka jest, wszyscy widzą, no to jedyna opcja, żeby zachęcić wszystkich, to są te tytuły ekskluzywne, tak? No bo tam multiplatformy rzeczywiście nie zachęcą nikogo do zakupu Xboxa One.
No i nie, tylko to znaczy, że one zazwyczaj działają jednak trochę
lepiej
gorzej.
Lepiej na konkurencji. No tak, właśnie, no właśnie. Także to jest jedna opcja.
No Xbox się może zrobić taką dobrą platformą właśnie do gier ekskluzywnych. No już wiele nie brakuje. Jeszcze by się przydały ze 3-4 takie naprawdę mocne tytuły i myślę, że wtedy śmiało można byłoby każdemu polecać konsolę dla kogoś, kto właśnie chciałby pograć w gry ekskluzywne na Xboxie One.
Oczywiście, ja myślę, z jednej strony fajnie, to jest dobry generalnie jakby jakieś działanie, natomiast ja się trochę zasmuciłem, bo ja cały czas liczę na jakiś taki większe zainteresowanie twórców niezależnych Xboxem, bo tych gier małych, które ja wiecie, że ja uwielbiam je i po prostu jak tylko coś się pojawia, to staram się zaraz to zobaczyć i pograć na Łoniaku jest niewiele i jak patrzę sobie, znaczy widzę coś takiego, pomiędzy Sony a Microsoftem jest ogromna przepaść w kwestii gier niezależnych i tak jak na przykład widzę, że na Sony wpada absolutnie niemalże wszystko, czasami rzeczy, które się do niczego nie nadają i pojawiają się na PS4, znaczy w ogóle się pojawiają w store u Sonego, to w Microsoftie jest tak, że wpadają tylko naprawdę te w jakiś sposób wyjątkowe, albo naprawdę te dobre, które gdzieś tam miały jakiś może wcześniejszy kontrakt albo coś takiego.
No to jest jednak problem taki, że one musiały się wcześniej pojawić, znaczy nie mogły się wcześniej właśnie pojawić, a na przykład na PlayStation 4, bo zmiana tej umowy nastąpiła dopiero niedawno.
Niedawno, więc to jest kwestia miesiąca raptem, no.
Dokładnie, więc musimy poczekać parę miesięcy, aż to wejdzie w życie, prawda, że bo ja nie wiem, czy te kontrakty wszystkie, które były podpisane wcześniej, nagle, wiesz, automatycznie przeszły na ten nowy tryb. No też jestem ciekawy,
czy ten zapis w tej umowie działa automatycznie wstecz i anuluje to, co zostało wcześniej podpisane, bo to też jestem, czego nigdzie nie można.
Wstecz na pewno nie działa, tylko pytanie, czy jakby...
Czy zwalnia ich, tak, albo generalnie, czy...
Dokładnie.
To jest też trudno powiedzieć. Takiej informacji nigdzie nie ma. Natomiast, no jestem ciekaw nowości, no bo nie po to mam sprzęt na biurku, żeby z niego nie korzystać. Natomiast kurczę, chciałbym, żeby jednak to zainteresowanie tych twórców niezależnych no było możliwie najmocniejsze. No, i...
no potencjał społeczności jest, no bo Ori zostało przyjęte świetnie.
No tak, no jest kilka fajnych gier, naprawdę... Tylko mało.
No mało, znaczy wiesz co, pojawią się jakieś tam perełki jeszcze, zapowiedzieli co najmniej kilka tytułów.
Ja nie przytoczę sprawę,
ale już na zeszłorocznym E3 na przykład i tytuł, który bardzo mnie intryguje, Below, no to to jest, zapowiada się naprawdę hicior taki staroszkolny, troszeczkę podkręcony na dzisiejsze standardy, jeśli chodzi o niektóre rozwiązania i myślę, że to będzie bardzo ciekawy tytuł. To będzie w zasadzie indyk, ale taki duży indyk, czyli na naprawdę sporą ilość godzin i powiem szczerze, że wyczekuję na kolejne informacje na E3 2015. Mam nadzieję, że to w tym roku rzeczywiście się pojawi, że tam nie będzie jakichś obsów, bo takie perełki będą się pojawiać, chociaż rzeczywiście fakt faktem konkurencja tutaj wiedzie prym cały czas i znaczy najwięcej tych indorów mimo wszystko wyskakuje na tym. Na piecu, prawda?
A nie, no to oczywiście, to w ogóle,
tam,
wiesz...
Tam to już jest królestwo
tam
chyba.
Tam to jest w ogóle, wiesz, kopalnia, nie? Ale jeżeli chodzi o właśnie o konsolę, no to już Sony na poprzedniej generacji zaczęło pokazywać taki ruch i tych twórców niezależnych, raz, że miała swoje jakby studia, pamiętamy dobre Journey, Flower i masę innych produkcji też z wysokiej półki, chociażby Unfinished Swan, który był fantastyczny i tak dalej. No natomiast w przypadku Łoniaka mało się działo. Na poprzedniej generacji, jak tak obserwuję, było kilka tam takich ciekawych rzeczy, których nie było u Sony. Natomiast na tej generacji jakby podtrzymują to, mimo że jest ten cała ta furtka dla tych twórców niezależnych, to przez te właśnie pierwsze zapisy, przez te jakieś takie straszne restrykcje, no dostaliśmy my, gracze, tak naprawdę najgorzej na tym wyszliśmy, więc no w sumie no czekam, mam nadzieję, że te zapisy w tych umowach spowodują jakieś tam zmiany, jakiś ruch w temacie. Także.
Wiesz co, mi się jeszcze przypomniało, nie wiem czy Dawid widziałeś, Inside twórców Limbo, to będzie też ciekawy materiał. No czekamy, zobaczymy. Ja mam nadzieję, że na E3 troszeczkę więcej pokażą, mimo wszystko, żeby mimo tego skupienia na tych produkcjach first party, które no tutaj będą miały podbić sprzedaż i to się nie ma co oszukiwać, bo prawdopodobnie to jest ich taki główny target na tych targach, ale myślę, że tam jakiś kącik taki fajny dla tego programu ID Xbox jednak się znajdzie i coś ciekawego, bo zobaczymy.
Ja podejrzewam, że po prostu znowu jakiś montaż nam pierdyknął, tak jak było w poprzednich latach. Natomiast no jeżeli chodzi o mnie, no to ja i tak czekam na największe produkcje, na jakieś triple porządne, bo indyki, no jak wielu z was wie, zresztą nie jarają mnie kompletnie. Jakoś naprawdę bardzo rzadko się zdarza, żeby którykolwiek mi mocniej chwycił za moje serduszko, czy coś w tym stylu. Natomiast no, mam nadzieję, że Microsoft trochę z ekskluzywami powalczy, tak? Pokaże coś rzeczywiście ciekawego, byle, i to jest może moje skrzywienie, ale byle moim zdaniem nie koncentrowali się na tym całym Scalebound'zie, który nie wygląda ani dobrze, ani specjalnie fajnie.
Oj, grzeszysz, powiem ci. Ja uwielbiam gry produkowane przez to studio i Bayonetta jak dla mnie jest genialna.
Dlatego się nie zrozumiemy.
Tylko, że wiesz, z tymi grami od Platinum Games to jest na zasadzie, wiesz, love or hate.
To jest loteria prostu przy okazji, więc wiesz, odpalasz jedną, widzisz jaka jest i jeżeli ci się nie spodoba, to się wykrzywisz. No to jest bardzo prosta zależność.
Ja wam powiem tak, uwielbiam, sami wiecie, no kurde, przecież ja gram w Call of Duty, no także ja uwielbiam gry, w których się dzieje pierdolnik, a w tych grach od Platinum Games dzieje się go aż nadto, jest naprawdę przesyt, jeszcze oprócz Bayonety można tutaj przytoczyć, jak według mnie genialny Vanquish, jest po prostu, to jest gra, w której się tyle dzieje, że po prostu można dostać palpitacji wręcz jakiś i wręcz zejść przed ekranem, także ja czekam na ten Scalebound, myślę, że to będzie dobry produkt, jeśli chodzi o właśnie taką widowiskowość.
Jeszcze w sumie mówiąc o E3, to ciekawy jestem, czy pokażą, znaczy może inaczej, na ile nam pokażą nową Forcę, bo muszą to zrobić, nie oszukujmy się.
Na pewno pokażą.
Tylko co można pokazać w nowej Forzie? No jeśli nie będzie zmiennych warunków pogodowych i cyklu dnia i nocy, no to naprawdę myślę, że nie ma.
No to wiesz, dla mnie ta gra po prostu pójdzie do piachu z miejsca i tyle.
No tak, no bo ile już można, no już Drive Club to ma, Project Cars to ma, no już naprawdę Forza jest w tym momencie uwstyczniona, tym bardziej, że w piątej części było dużo mniej zawartości niż w części czwartej, co tłumaczyli zmianą generacji, więc teraz jakby pora na wydanie takiej pełnoprawnej części, która nie będzie zasyfiona jakimiś gównianymi mikrotransakcjami, tak jak było z poprzednią częścią.
Stern ten, moim zdaniem, przede wszystkim trzeba tego całego Greenwalda wywalić na zbity pyski tyle, bo to jest człowiek, który jak mi wypierdzielił z tekstem, że nikogo nie interesują zmienne warunki pogodowe i tak dalej, to no miałem ochotę pobić.
Prawda jest taka, że samym Fordem, nowym Fordem GT tematu nie załatwią, także muszą pokazać naprawdę coś fajnego. Jeśli to będzie tak naprawdę tylko odcięcie kuponu i lekko poprawione wizualia opierające się dokładnie na tych samych mechanikach, na tych samych zasadach, na podobnej karierze, no to rzeczywiście nic tutaj nie ugrają.
Project Cars postawił poprzeczkę bardzo wysoko, jeśli chodzi o różnorodność serii wyścigowych, które są zawarte i licencjonowane, oraz jeśli chodzi o liczbę torów, bo tam naprawdę jest jakaś przekozacka liczba i to taka, nie mówię o tym, że jest 10 wariantów tego samego toru, jak to w Forzie czy Gran Turismo lubili się chwalić, tylko tych lokacji jest naprawdę tam cała masa, więc już nie pamiętam ile, ale no, to jest jakoś trzykrotność czy czterokrotność tego, co w Forzie piątej. Więc myślę, że tutaj też duże braki do nadrobienia, no bo w grze, w której się jeździ po torach, jeśli jest ich mało, no to szybciej nam się znudzi po prostu. Także no to jest jakby podstawa. Ale odchodząc trochę od tej dygresji, którą żeśmy popełnili, wracając do tematu Xboxa w ujęciu ogólnym, to mamy informację z raportu finansowego Microsoftu kwartalnego, które nie są zbyt optymistyczne, jeśli chodzi o dywizję Xboxa, która zanotowała niewielką stratę, mimo że cała firma jest bardzo dochodowa, bo tam 6,5 miliarda ponad zysku. Okazuje się, to co nas najbardziej interesuje, że sprzedaż Xboxa w zakończonym kwartale 31 marca, więc tym pierwszym kalendarzowym tego roku, była o 20% niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. I wtedy było to 2 miliony, teraz w 2015 zaledwie 1,6 miliona. Także uważam, że to jest wynik dosyć słaby. No, zaskakująco, tym bardziej, że Microsoft jednak bardzo dawał rady, jeśli chodzi o marketing, dużo podciągnął w kwestii softu, cały czas dużo się działo wokół konsoli, a jednak no, tej sprzedaży takiej super udanej nie było.
To znaczy, to ja myślę, że wiecie co, to wygląda tak słabo w skali globalnej, ale ja nie wiem, czy pamiętacie, bo przed programem, tylko że to było przed 148 odcinkiem, ja wam mówiłem o tym, że po tych obniżkach na naszym poletku, ponieważ no mówię, akurat mam dostęp do takich informacji, w samym województwie, w którym ja i Robert mieszkamy, sprzedaż podskoczyła po tych zniżkach. Znaczy to oczywiście, to nie są jakieś
no kosmiczne... No pewnie jakieś zawrotne ilości.
To nie są jakieś zawrotne ilości.
Znaczy procentowo
ilości,
tak, bo procenty zawsze wyglądają
ale
super.
Ale procentowo rzeczywiście wyszło... było sporo, dlatego że można powiedzieć, że na terenie województwa, gdzie jest tak naprawdę zaledwie kilka sklepów, bo nie ma ich nawet 10, sprzedaż skoczyła do 30 sztuk tygodniowo, można powiedzieć tak, znaczy globalnie tutaj na terenie jednego województwa, więc widać, że zainteresowanie z zerowego jakoś tam no, wzrosło dość znacznie, chociaż w skali globalnej rzeczywiście szału tutaj nie ma i te liczby nie są jakieś takie zadowalające. Podejrzewam, że no, Microsoft chyba zacznie jeszcze agresywniej działać, tak, mimo że do tej pory już no dosyć sporo tej agresji widzieliśmy, jeśli chodzi o i o bundle, i o ceny konsol, i o ceny gier, i o elektroniczną dystrybucję, która, jak wiemy, no też te gry są naprawdę bardzo tanie, także... No,
ale chyba... wiesz co, wydaje mi się, że generalnie rzecz biorąc taka sytuacja, to znaczy mówimy tutaj w skali jednego województwa, tak, ale wydaje mi się, że możemy mówić o całej Polsce, wynika po prostu z faktu, że dla nas, może inaczej, wdrażamy się w tą nową generację coraz mocniej?
I... Może tak być. No... Ale cena, wiesz, myślę, że cena była dużym impulsem, bo jak ta konsola wisiała gdzieś tam na półkach sklepowych w cenach 1800, 1900, 2000 zł i nagle zjechała tutaj do pułapu 1599 zł jeszcze z pakietem powiedzmy kilku, czasami nawet biorąc jeszcze pod uwagę tą usługę EA Access kilkunastu gier, no to był już taki... No, znaczy, dobry impuls, żeby kogoś zachęcić.
No właśnie, to jest dobra oferta, tak, nie oszukujmy się. Ale tak. Poza tym, z racji tego, że po prostu ta konsola się u nas pojawiła chyba troszkę później, tak?
Nie, no troszkę, rok później. No
właśnie, no to
jest niezły rok.
No to właśnie podejrzewam, że też chodzi też o to, że po prostu rynek na świecie jest już trochę bardziej nasycony niż u nas, więc nie oszukujmy się, że 1,6 miliona to nie jest wynik tragiczny, tak? No. To nie jest poziom, nie wiem, Wii U.
No jasne, tylko chodzi raczej o porównanie, wiesz, z zeszłym rokiem.
Jasne.
No tak, wiadomo, ale fakt, wtedy był jeszcze efekt świeżości, no tylko że te konsole były najbardziej nakierowane jednak na sprzedaż w tym okresie świątecznym i zawsze wiadomo, że ten kwartał poświąteczny jest słabszy, ale no mimo wszystko spodziewałem się, że ta akcja marketingowa agresywna Microsoftu i obniżka ceny przede wszystkim, bo No to jest już kolejny miesiąc, wprawdzie to nie w tym kwartale była ta obniżka, tylko wcześniej, no ale jakby liczyłem na to, że zostanie to utrzymane, tym bardziej, że w wielu krajach jest też taka kultura zakupów, że rusza się także po świętach, a nie tylko na ten okres świąteczny.
Ja bym się mocno skłaniał ku temu, co powiedział Piotr, i generalnie myślę, że Sony bardzo dobrze nasyciło rynek, bardzo dobry miało start, bardzo dobrze nasyciło rynek i no widzieliście te kolejki, widzieliście te tłumy, które...
No tak, ten, kto chciał mieć Next Gena, po prostu go tak. Już ma, no.
Ale... A pamiętajcie, że jeszcze rozmawialiśmy o tym, bo to rozmawialiśmy o tym bodajże program 3-2 temu, że większość graczy jednak posiada jedną konsolę pod strzechą. Nie jest tak, że tych takich hardkorowych graczy, którzy kupują absolutnie każdą platformę, jest dużo, no bo to jest zdecydowanie mniejszość. Ja myślę, że to jest jakiś ułamek. Jakiś promil nawet. Także ci, którzy się mieli zdecydować na Next Gena, już się go, na niego zdecydowali. No i teraz już takich wyników, jakie osiągnął Sony, które były naprawdę astronomiczne, jeśli chodzi o start konsoli, bo to był chyba najlepszy start jak do tej pory, co? Konsoli. Czyli chyba PS2 tylko była lepsza.
Bo jeśli chodzi o stacjonarne, nie wiem jak z Wii i z 3DS-em, bo one mogły być tam.
A i 3DS też wtedy mógł
chyba jest najszybciej sprzedającą się konsolą.
Także generalnie...
A czy nie, czy zwykły DS, sorry, nie 3, bo 3DS miał wolny start, zwykły DS. Bo on przecież tam ma ponad 150 milionów, nie?
No tak, Także tak dobry start, jaki zaliczyła PS4 spowodował, że ten rynek się naprawdę mocno nasycił. Także ja
to
tutaj podklepam.
Nie, ja myślę, wiecie cały czas, chłopaki, że... Znaczy... Konsola konsolą i to, że faktycznie ten roczny lag to jest na pewno, to są teraz właśnie, to są takie żniwa właśnie tego właśnie, tego zagrania. A dwa, że myślę, że wciąż dużo osób, szczególnie w Europie, bo a już w Polsce to jest wyjątkowo. Jeżeli ktoś ma na myśli konsolę, to myśli sobie PlayStation, tak? Jeżeli mówisz, że masz Xboxa w domu albo, no to... To tak patrzą, no okej, okay, no ja też jak mówię w pracy, że mam Xboxa, to w pracy na Xboxie nie gra nikt akurat. Większość ma jakąś nową generację. No ten Xbox jakoś tak, nie wiem, czy jest jakiś problem z zakorzenieniem tego, tylko na polskim poletku, to ale myślę, Dawid, że to jest
Dawid,
global.
Dawid, u nas tak naprawdę na polskim poletku bardzo mocno, jeśli chodzi o markę Xbox, zakorzeniła się 360 i głównie to było, już też o tym mówiliśmy, spowodowane tym, że można było łatwo spiracić i łatwo cebulić, a weź pod uwagę, że Sony ma jednak u nas o wiele dłuższe tradycje. To są już cztery generacje, które u nas były. To
zgadza
ludzie
się,
naprawdę.
Zgadza się.
Wiesz, każdy, kto by nawet, każdy gracz, który nawet posiadał X360 i naprawdę był z niego zadowolony i przeszedł na tą, powiedzmy, ciemną stronę Microsoftu, ja sobie daję paluchy poobcinać, że na pewno każdy z tych samych graczy posiadał wcześniej PS2, posiadał wcześniej PSX-a, a nawet byłbym gotów tutaj wysnuć taką tezę, że te same osoby nie posiadały na przykład pierwszego Xboxa, który u nas w ogóle nie był popularny, bo to była naprawdę nisza.
Ale słuchajcie, wydaje mi się, że PS4 też lepiej trafia do tych mainstreamowych mediów i ludzie, którzy nie są tak hardkorowo związani z grami, też promują w lepszy sposób, bo to widać często, ja widzę, obserwuję takich blogerów, którzy technologicznych albo w ogóle nie związanych z grami, którzy tam na Twitterze często się pytają, co by tu kupić na PS4. Jednak jest taka powszechniejsza świadomość i też u nich, a poza tym cała ta akces PlayStation Share, no to łatwiej było dotrzeć do ludzi niezaznajomionych z branży poprzez portale społecznościowe prywatnych osób, które masowo to się oczywiście już trochę przyhamowało, no ale
Te pierwsze kamyczki wrzucone do ogródka, to faktycznie, one się, no wiesz, no nazbierało się tego wszystkiego.
Wiecie, co jeszcze może mieć duży wpływ? Taki podprogowy. Sama nazwa jest genialna. PlayStation, stacja do grania, no. To już samo w sobie, wiecie, no gdzieś tam podprogowo działa na ludzi i daje tutaj o sobie znać, że jest to sprzęt specjalnie dedykowany dla graczy, no.
Xbox. No tak, a poza tym Sony potrafi liczyć, no nie oszukujmy się.
No tak. A jeśli chodzi o kwestie związane z tym, co powiedziałeś, Szymon, czyli nasycenie rynku, to wydaje mi się, że teraz jest takie wyczekiwanie osób, które potrzebują takiego mocniejszego impulsu i uważają, że to, co już jest na rynku, jest mało wystarczające i tak analogicznie było to na poprzedniej generacji i myślę, że tutaj to takie dwa tytuły, czyli Uncharted 4 w przypadku PlayStation i Quantum Break w przypadku Xboxa i być może także Tomb Raider nowy, to będą takie marki, które już przekonają osoby, które na jakiś czas jeszcze się zastanawiają, że to już jest ten moment.
Tak, tak,
i
tak.
Myślę, że wtedy się uruchomi druga fala przejścia na nową generację i znowu mogą się odbić te wyniki. I myślę, że jeśli te gry rzeczywiście wyjdą w tych pierwszych kwartałach 2016 roku, no to już będą dużo lepsze wyniki zarówno u Sony, jak i Microsoftu niż w tym roku.
Muszę się z tobą zgodzić, Robert, ponieważ sam znam osoby, które czekają do na zakup PlayStation 4 w momencie, kiedy wyjdzie Uncharted, jak i również czekają na Quantum Break i wtedy mają zamiar kupić Xboxa. Znam również takie osoby. Tak.
Ja też, więc wydaje mi się, że to właśnie oni czekają na ten taki ostateczny impuls, który ich przekona. To lecimy sobie dalej. Ostatnia informacja. No raczej impulsem, robiąc płynne przejście do zakupu Xboxa One, nie będą odświeżone pierwsze Gearsy, bo nie wiedzieć czemu Microsoft planuje przeniesienie oryginalnych Gearsów z 360 na Xboxa One, tylko że nie będzie to cała trylogia, a jedynie część pierwsza, co jest dla mnie niezrozumiałe.
No to jest świetny pomysł, żeby przenieść pierwsze Gearsy, tylko niestety z drugiej strony strasznie chujowy pod tym kątem, że to jest tylko pierwsza część. Nie wiedzieć czemu, bo trylogia jako całość jest genialna i byłby to taki bardzo fajny pakiet. Znaczy no licząc...
Jeszcze ze wszystkimi DLC-kami. Nie... Można by zrobić spokojnie z tego, tak jak kolekcja Halo wyszła.
Nie licząc...
Czyli taki mega pakiet. Wyobraź sobie, gdyby było multi do Gearsów połączone, gdzie miałbyś wszystkie mapy ze wszystkich części.
To byłoby boskie, tak. I powiem wam, że... Znaczy no nie licząc tylko Judgment, które jak dla mnie jest tutaj jakimś takim upośledzonym bratem w ogóle tej...
No ale Judgment było skokiem na kasę, nie oszukujmy się, tak? Zamknęli trylogię, chyba sami poczuli, że trochę sobie strzelili w stopę, więc stwierdzili, okej, dobra, coś jeszcze spróbujemy z tego wywlec.
Tak, tak, tak. W każdym razie, no trylogia byłaby o wiele fajniejsza, jeśli chodzi o tą nową generację, powiedzmy, graczy, którzy mogliby się zapoznać z tą marką i wejść w ten świat, zapoznać się właśnie z historią, która zapoczątkowała to wszystko i oczekując na nowe Gearsy oczywiście, tak, które mają się tam pojawić bodajże w 2016 roku.
Wiecie co, jak na przykład patrzę na to, kto będzie podobno odpowiadał za produkcję tej wersji, no to już mi się robi słabo, bo jak widzę tutaj tytuły Brink, to pamiętacie wszyscy do przykładnie Brinka, nie? I Splash Damage, które po prostu no, dało ciała z tą grą. Ona absolutnie nie nadawała się na początku do grania. Tryb multiplayerowy, który był takim crossem z kampanią i w ogóle był taki popieprzony pomysł, nikt w to nie chciał praktycznie grać i ciężko było znaleźć w ogóle ekipę. No wiecie co, ja marki jako tako nie znam i faktycznie byłoby dla ludzi takich jak na przykład ja, którzy mają pierwszy raz w życiu Xboxa, marki nie znają, nigdy tego nie widzieli na oczy, nie grali w to. No fajnie było, gdyby był to jakiś tam komplet i to mogło być jakoś w jakiś sposób interesujące. W ogóle pierwsza część to jest jakaś taka w ogóle naprawdę warta uwagi, godna zainteresowania się.
Znaczy ona jest najbardziej mroczna i ciężka.
Tak, ona jest ciężka, mroczna, brutalna, powiem ci, że...
To był Uncharted dla Xboxa. No w sumie to była jedna z takich pierwszych gier, którą ja ugrywając na 360, bo ja tą konsolę kupiłem jako pierwszą, więc ja nie miałem tego efektu Uncharted 2 tak jak dużo, tylko dla mnie tym efektem nowej generacji właśnie były Gearsy pierwsze.
Cały świat jest generalnie świetnie wykreowany, bo niewiele osób może sobie zdaje sprawę, że całym tematem, to nawet nie jeden, tylko kilku pisarzy się zajęło i wyszło kilka książek. Na podstawie tych książek został wykreowany ten świat w samej grze i naprawdę jest to bardzo przebogate uniwersum, bardzo fajne, bardzo mroczne, takie bardziej dla dojrzałego odbiorcy. Nie ma tam żadnej infantylności, a ta cała brutalność, która została pokazana w każdej z tych gier, no szczególnie w pierwszej części, jest bardzo dosadna. Także naprawdę
jest uzasadniona.
Tak. Także to jest naprawdę świetny tytuł i ja uważam, że wręcz obowiązkowy. Naprawdę, no szkoda, że ta druga część, no nie wiem, zobaczymy, może się ten temat jakoś rozwinie. Pierwsza część jest na pewno obowiązkowa, ale ten niesmak pozostanie bez tych dwóch pozostałych części.
A uważacie, że Epic Games dobrze zrobiło, że pozbyło się licencji? Czy uważacie, że to jest kura przynosząca złote jaja i to dziwny fakt, że postanowili sprzedać to do Microsoftu?
Znaczy, no ale wiesz, to nie jest pierwszy dziwny pomysł Epic, ponieważ oni chyba ostatnio w ogóle z jakiegoś Tower Defense się mieli wziąć i nie wiem, czy cokolwiek z tego wyszło.
Za Tower Defense?
Tak. Ja też nie pamiętam tytułu w tej filii.
Fortnite.
Fortnite, o, właśnie. Tak.
I to miało chyba wyjść tylko na PC, więc tam w ogóle jakieś dziwne rzeczy. Oni się chyba za bardzo skupili na robieniu, to znaczy za bardzo się skupili. Wydaje mi się, że po prostu mocno się skoncentrowali na tym, żeby dopucować silnik, a za mało po prostu robią w temacie gier. I tam, nie wiem, czy chcieli się tego pozbyć, czy co, ale no jest to moim zdaniem dziwny krok, że pozbyli się Gearsów.
Ale oni bardzo dużo dziwnych kroków robią, bo na przykład, nie wiem, czy słyszeliście też newsy o Unreal Tournament najnowszym w ogóle, który będzie absolutnie darmowy. Także też nie wiem, na czym to ma polegać, o co w tym chodzi.
Mikrotransakcje, panie, albo jakieś inne mechanizmy.
Może.
Wiesz, myślę, że na PC wydając taką strzelankę, to więcej zarobią, niż gdyby za 200 zł puścili, po czym wszyscy by piracili, więc myślę, że to jest całkiem biznesowo, to jest akurat moim zdaniem dobra decyzja. Ale już zostawmy Epic i Gearsy, ponieważ teraz przejdziemy do innej serii, która też ma swój klimat, ale niestety nie są to dobre wieści, ponieważ okazuje się, że 2K Australia, czyli twórcy między innymi ostatniego Borderlands The Pre-Sequel, ale także główny projektant serii Borderlands, który jakby jest całym pomysłodawcą i przekonał w zasadzie władze studia do tego, żeby wdrożyli ten projekt, no opuszcza studio Gearbox, a 2K Australia zostaje zamknięte, czyli no taki, można powiedzieć, spory cios fanów.
Pomarce.
Myślę, że ten 2K Australia to mniejszy, no bo oni, umówmy się, no pre-sequel nie jest jakiś wybitny, no, ale w momencie, kiedy
miał swoje problemy, no.
Ale w momencie, kiedy, bo to Matthew Armstrong nazywa się ten projektant, w momencie, kiedy odchodzi główny projektant serii, człowiek, który w zasadzie stworzył to uniwersum, jeśli można tak nazwać, no to jest już dużo, dużo bardziej przykro.
No ale wiesz, to jest co, kolejny cios dla Bordera.
Wiesz co, Piotrek, mi od razu zapaliła się lampka ostrzegawcza, koniec Borderlands w ogóle. Czy będzie w ogóle, wiesz, trójka, jakkolwiek to się będzie nazywało. Zastanawiam się, czy oni są w stanie pociągnąć bez kogoś, kto był, wiesz, no wykreował to wszystko pewnie.
Znaczy, wiesz, kreacja kreowaniem to jest raz, ale dwa, nie zapominajmy, że jakiś czas temu z Gearbox też odszedł Anthony Birch, który się zajmował scenariuszem dwójki. A nie oszukujmy się, że to też jest spora praca i jasne, on naprawdę maczał palce w tym uniwersum bardzo głęboko. Więc no ja o trójkę trzęsę portkami równo, ale to może też oni wiedzieli o tym wcześniej i dlatego właśnie na Comic-Conie bodajże, czy gdziekolwiek to było, właśnie zapowiedzieli, że ogłaszają nabór tak szeroko zakrojony, żeby robić trójkę, bo wszyscy przecież tutaj drżeliśmy niemalże z podniecenia, że zapowiedzą, a oni tymczasem zapowiedzieli tylko i wyłącznie rekrutację.
Dokładnie.
I wydaje mi się, że tam będzie duża czystka i może, no, wiesz, niby Uncharted 4 też robi zupełnie nowy team praktycznie, bo tam z Naughty Dog masa ludzi podchodziło od czasu dwójki chociażby. No ale mimo wszystko Gearbox to jest o tyle specyficzny przypadek, że Borderlands im wyszły. Oni nie byli twórcami jakichś wybitnych gier, a tymczasem udało im się te dwie części naprawdę dopieścić. Przy czym z dwójką też było tak, że z jednej strony zrobili wszystko bardzo poprawnie, ale zabrakło jakiejś takiej odwagi twórczej, wdrożenia jakiegoś jeszcze takiego bardziej nowatorskiego pomysłu, które by trochę odświeżyło cały koncept serii, przez co no tak łatwo byśmy się nie nastcili dwójką, no bo to jest taki specyficzny przypadek, niby było więcej lokacji, więcej broni, więcej wszystkiego.
DLC-ków było też więcej. DLC-ki do dwójki były też ciekawe, tak jak przy jedynce DLC-ki w sumie nie były słabe. Niczymś wyjątkowym. Generał Nox, no trochę ten o zombie był całkiem przyjemny. Tam Moxley z arenami i tak dalej.
Bo pokazywał inną trochę strukturę świata, nie?
Zupełnie,
znaczy,
zupełnie.
I wizualnie.
Inne mobki do tłuczenia, więc i sporo ciekawych misji, w ogóle krosy takie fabularne, tam spotykaliśmy z podstawki masę osób. No ewentualnie jeszcze z tymi klaptrapami w ogóle, ta inwazja cała i tak dalej. No było to jakoś tam, ale no według mnie DLC-ki w dwójce, oprócz Hammerlocka, można powiedzieć, wyszły wszystkie. Nawet te areny były do zniesienia.
Ale wiesz, ale oni poza tym wynieśli jakby te DLC-ki w dwójce na zupełnie nowy poziom, bo nie zapominajmy, że dorzucili nowe klasy postaci, czyli coś, czego w jedynce nie było.
Tak.
Dostaliśmy jakby pretekst, żeby przejść całą grę jeszcze raz i ja to zrobiłem po prostu, bo
no,
na przykład...
Myślę, jak większość, ja też jak tak samo, no.
No ale wiesz, no mi na przykład Mechromancerem się grało najlepiej z tych wszystkich dostępnych klas, więc no nawet dwa razy ukończyłem tę grę właśnie jako Gage i to był bardzo dobry krok z ich strony, tylko teraz pytanie właśnie, co dalej?
Znaczy, ja myślę tak, no Gearbox na pewno przez te wszystkie lata, mimo tego, że nie ma kluczowej osoby w tej chwili w szeregach Gearboxa i najprawdopodobniej nie pracuje po prostu nad kolejną częścią, która miejmy nadzieję może gdzieś już tam powstaje na deskach heślarskich albo gdzieś tam w umysłach jakichś ludzi. Natomiast wydaje mi się, że Gearbox już na tyle zna tą swoją markę, bo to jest jakby środowisko, w którym siedzą od dawna, od wielu lat, że są w stanie kontynuować jakby rozwój i twórczość bez tych kluczowych osób, no. Wydaje mi się,
znaczy,
tego,
ja się boję,
kwestia
ja się...
tego, jaka to będzie jakość, nie?
Ale co
ja się boję
zrobić...
jeszcze jednej rzeczy właśnie, no, a propos tej jakości i tak dalej, ponieważ oni już raz to popełnili przy Aliens i boję się, że tego, że wpadną na genialny pomysł, żeby w jakimś stopniu outsourcować i wyjdzie z tego kupa po prostu.
Nie, ja myślę, że to jest tak właśnie projekt dla nich, że akurat tego nie zrobią, dlatego właśnie puścili outsourcowane The Pre-Sequel, żeby wewnętrznie się skupić na trójce, tylko ja się boję czegoś innego. Zastanawiam się, co jeszcze można pokazać w świecie Borderlands, bo jeśli była drobna luka w postaci chociażby tej grawitacji Księżyca, no to wykorzystało to już The Pre-Sequel. Zresztą DLC, które się tam pojawiają, też eksploatują świat na kilka nowych pomysłów. DLC do dwójki, jak powiedzieliście, też odświeżały i nawet były w wielu aspektach ciekawsze niż podstawka. Jedynka z kolei to był taki surowy klimat i jakby no świetny taki początek do tego, żeby się zajarać tym uniwersum. No i teraz jest pytanie, co w tym świecie można jeszcze wymyśleć poza lepszymi wizualiami? Czy możemy rzeczywiście dostać coś takiego, że powiem, że to jest nowa część, a nie tylko po prostu przeniesienie znanej formuły w realia techniczne nowej generacji? Ja się tego najbardziej obawiam.
Zamiast 30 tysięcy różnych rodzajów broni dadzą 50 tysięcy rodzajów broni.
Znaczy, no, wiecie co?
Ale to ta seria potrzebuje jakiegoś odświeżenia takiego koncepcyjnego w pewnym względzie, bo ja wiem, że fani serii może powiedzą, że no, ta formuła się sprawdza i my to kochamy, no ale naprawdę jeśli weźmiemy do kupy jedynkę i wszystkie DLC-ki, dwójkę, wszystkie DLC-ki, The Pre-Sequel i wszystkie DLC-ki, no to jednak już tego jest tyle, że moim zdaniem docena wyeksploatowali tą formułę.
Może pomocne tutaj by była zmiana gatunku po prostu. Nie wiem, jakiś RTS w tym świecie albo...
Nie, aż tak o tym nie mówię. Niech to będzie FPS.
Ale wiesz co, chyba coś było z takim rzutem izometrycznym na urządzenie mobilne, o ile się nie mylę. Coś mi się kojarzy, że był jakiś border chyba.
No, było, ale to było słabe.
No kolejne świeże podejście macie przecież od Telltale, nie?
No tak, ale właśnie może w tej narracji Telltale pokazało, że w świecie Borderlands można ciekawą fabułę przedstawić. W taki sposób typowo... narracyjny, taki w kwestii tam, mówię, przerywników filmowych i tak dalej, więc kto wie, może właśnie sposób pokazywania historii powinien się zmienić, może już wystarczy tego, że dostajemy wszystko w formie
Może zrobią RPGa, Robert, i kurde, wiesz, TPP zrobią z tego w ogóle, nie wiadomo.
A może nie TPP, ale nawet może coś takiego bardziej Deus Exa, no nie wiem, może część jakichś elementów skradankowych, może kwestie
znaczy,
takie,
tak,
że wykonujesz misję na wiele różnych sposobów, no ja nie wiem, nie jestem projektantem, ale no, moim zdaniem, nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, wy jesteście jakby bardziej ortodoksyjnymi fanami niż ja, ale moim zdaniem ta seria potrzebuje jakiegoś takiego koncepcyjnego odświeżenia, żeby na nowo po prostu wprowadzić świeżość, żeby to nie
wiesz
było
co?
Tylko zmiana techniczna.
Nie zgadzam się.
Może inaczej. Ja się po części z tobą zgodzę, że owszem, potrzebuję czegoś takiego, natomiast pod żadnym pozorem nie wolno im wygrajać strzelania, które jest jakby sygnaturą tej serii.
Nie, no to jest jakby jasne. Ja tutaj z tym nie dyskutuję absolutnie, bo to jest podstawa, to jest coś, co strzelasz i wiesz, że to jest Borderlands, to jest znak rozpoznawczy.
No ale zaraz, to ja się ciebie, Robert, zapytam troszeczkę inaczej. Czy chciałbyś, aby Uncharted 4 było przemedolowane całkowicie? Czy chciałbyś, żeby wyszło w takiej formie jak 3 poprzednie części?
Ale no nie, kurde, wiesz co, moim zdaniem...
Liczę na jakieś nowości.
Ale tutaj, wiesz, przemodelowanie. Moim zdaniem tutaj nie można mówić o czymś takim, ponieważ Uncharted... Może inaczej, ja patrząc przez pryzmat tego, że trójka była słaba, jakby wykreślam ją z mózgu i stwierdzam, że ta formuła jeszcze nie została wyczerpana, natomiast Border po prostu może już się znudzić.
Nie? Nie może?
No ale sorry. Sam mówię, że ten pre-sequel był nudny momentami.
Znaczy, pre-sequel miał słabsze momenty w sobie, jako tako. Natomiast wiecie co? Nie wiem, nie jestem sobie w stanie teraz uzmysłowić albo, nie wiem, spisać sobie na kartce, co chciałbym, żeby w Borderze, nie wiem, jedynce, dwójce, czy tej w cudzysłowie trójce zabrakło mi czegoś. Niech, powiem wam tak, niech oni nam pokażą i wtedy powiemy, czy to jest dobre, czy to jest nie. Oni od tego są generalnie, oni mają nas czymś kupić. Natomiast faktycznie, jeżeli to będzie po prostu jakaś wypadkowa wszystkich tych trzech rzeczy, podbita kwestii rozdziałki jakichś, nie wiem, innych, może innej planety, innej, bez jakichś nowatorskich rozwiązań w kwestii, nie wiem, mechanik albo jakichś dodatkowych rzeczy, których na przykład nie miały te poprzedniczki, No to ja i tak będę zainteresowany, pewnie.
A bo słuchajcie, może zupełnie nowa planeta jest odpowiedzią, może Pandora już się trochę wyeksploatowała.
Ale tam się zdaje, że były takie przesłania, że Pandora nie jest jedynym miejscem, gdzie są te całe Volty, więc no...
Tak, znaczy...
Wiecie, może inaczej, no nie wiem, czy to nie byłaby zbyt radykalna zmiana, ponieważ chciałbym odpalić kolejną część Bordera i usłyszeć "So, you want to hear another story, eh?"
Dokładnie, dokładnie.
Ale wiesz, to zmiana lekka o koncepcji gameplayowej nie oznacza, że ma gra być pozbawiona smaczków dla fanów
serii.
Nie,
no okej, w porządku, ale wiesz, ale w momencie, kiedy mówimy o przeniesieniu się na nową planetę, no to to nie jest zmiana gameplayowa, to jest zmiana narracyjna przede wszystkim.
Nie, no
i podejrzewam, żebyśmy się pozbyli wszystkich bohaterów, których znaliśmy do tej pory też.
Ja wam powiem, że jeśli chodzi o innowacje, to jest śliski temat, też już kiedyś o tym rozmawialiśmy i tutaj bardzo łatwo przeholować, czyli ci ludzie, którzy znaczy to wszystko, co kochali w poprzednich częściach, nagle zostaje wywrócone, wiecie, na głowie i
ja bym tego nie chciał właśnie.
No właśnie, i to może spowodować, że ci tacy ortodoksyjni fani serii się odwrócą od niej po prostu. Stwierdzą, kurde, to już nie jest Borderlands. No. Także to jest śliski temat. No.
Tylko, że był The Pre-Sequel, który no, był taką częścią trochę właśnie odcinającą kupony, można powiedzieć. No więc teraz jest czas, żeby jednak postawić krok do przodu dla serii, a zmiana grafiki to moim zdaniem nie jest wystarczający krok do przodu, więc ja oczywiście nie skreślam z góry, ja tylko po prostu mówię, że no, oczekuję od nowej generacji nie tylko technikaliów, ale też no, ewolucji gameplayowej po prostu. Nie wiem, różne pomysły mi przychodzą do głowy, ale
zobacz, ale Robert, ostatnie dwa lata czy półtora roku pokazują, że twórcy mają z tym problem.
Mają.
Tak naprawdę wciąż jakoś kręcimy się jak takie gówna w przeręblu i ciągle mniej więcej mamy to samo i z jakimiś tam szlifami, ale nie ma jakichś takich radykalnych cięć, odcinania się od tego, co już jest znane, lubiane i się sprzedaje.
A jest na pewno można zmienić. No słuchaj, Gearsy weszły, to jest dobry przykład. Rozmawialiśmy o Gearsach, no, ale one oprócz tego, że zajarały nas technikaliami, które wtedy to grafika wyrywała z czapy, zajarał nas świat i fabuła, ogólnie cały setting, no ale jednak gra zrewolucjonizowała cały gatunek strzelanek trzecioosobowych. To na pewno było coś.
Tylko, że tego miejsca na rewolucję jest chyba coraz mniej, Robert. Mi się też
ale
tak
wiesz,
wydaje.
Ale też można było się wydawać po erze PlayStation 2, że to tak już w sumie tyle tych gier było i w ogóle wszystkie gatunki już były i co tu można zmieniać. Wydaje mi się, że to trochę jest takie, że twórcy nam narzucili takie myślenie, bo nie wierzę w to. Uważam, że zawsze jest miejsce na innowacje, tylko może nie tak jak myślimy, no bo to jest tak, że ciężko można sobie dyskutować, co mogło być innowacją, ale dopóki ktoś na to nie wpadnie, a to jest coś świeżego, no to nie będziemy wiedzieli, że to jest możliwe, no ale wierzę, że naprawdę jest jeszcze dużo, dużo do zrobienia.
Znaczy ja ci powiem tak, z ostatnich tytułów wybitnych, ewidentnie naprawdę wybitnych jak dla mnie i myślę, że dla wielu innych osób, przetoczę tutaj genialnego, fantastycznego, cudownego Ori and the Blind Forest, to nie jest tytuł, który w gatunku odkrywa Amerykę. On nie odkrywa, tam są zaimplementowane może dwa pomysły, może trzy, których ja nie widziałem w żadnym innym tego typu tytule,
no, ale to już wystarczy.
Ale poza tym ta gra naprawdę nie, tutaj nie ma nic innowacyjnego. Tutaj właśnie połączenie, tutaj ktoś miał bardzo dobry zmysł i smak taki w dawkowaniu odpowiednim i w odpowiednim przedstawianiu tego, co się dzieje na ekranie w postaci wizualiów przepięknych, ręcznie malowanych ręcznie malowanego tła i tego otoczenia, po którym się poruszamy, oraz genialnej, fantastycznej muzyki, tak? Z scenariuszem, który bardzo fajnie się w to wszystko wpasował. Także czasami, no nie wiem, czasami potrzebny jest chyba taki właśnie taka cząstka boska, taka, nie wiem, coś, taki haczyk, który gdzieś tam zatrybi w ogóle i nagle okaże się, że wszyscy zwariują na punkcie tego tytułu. Mimo, że on mechanikami wcale nie będzie jakiś odkrywczy i innowacyjny.
Nie, no jasne, ale Ori and the Blind Forest to jest akurat taki przykład, moim zdaniem, gry mimo wszystko nowatorskiej, świeżej, która jak na... Pamiętajmy, że mówimy o jednak innej skali, prawda? Inny jest
nie,
budżet
no jasne.
Ori,
nie, no
inny
ale...
jest budżet Borderlands.
No ale, no wiesz, chodzi mi o to, że no, skaczesz, strzelasz, tak, upgrade'ujesz skille, dostajesz się w miejsca, w których wcześniej nie były. No, już co najmniej, nie wiem, 15 części Castlevania, z serii Castlevania to pokazało, czy kilka części z serii Metroid, że takie mechaniki funkcjonują i tam jeszcze pewnie znalazłoby się kilka czy kilkanaście innych podobnych gier. Także
ale
tutaj
słuchaj,
mówię,
ale no. Świetne animacje są, synchro, genialne muzyki z gameplayem jest, system save'ów, który jest rzadko spotykany lub nigdzie indziej jest. No ja mimo wszystko bronię tutaj Ori też na na polu koncepcyjnym, że
nie, no okej, okay,
ono jest świeże, moim zdaniem.
Ale mówisz, że chciałbyś czegoś więcej niż wizualia jakieś i wiesz...
No, ale Ori na przykład jest przykładem, który daje więcej niż wizualia, no jak najbardziej, moim zdaniem. To nie jest, moim zdaniem, typowa platformówka, jakich jest na pęczki, no mimo wszystko. Oczywiście, no bo to też trzeba tak dostosować, no wiadomo, że jeśli twórcy decydują się na zrobienie platformówki, no to nie wymyślą na nowo koła.
Mm-hmm. No
i tak samo
właśnie.
Ja nie wymagam od tego, że w Borderlands będzie, nie wiem, że będzie się strzelało tak jak w żadnej innej grze. Mi nie o to chodzi. Mi chodzi o to, że te mechaniki, które towarzyszą tej głównej, żeby one miały w sobie jakieś innowacje, a nie to, co jest rdzeniem gameplayu.
Okej.
No. To teraz kolejna, ale niestety smutna informacja też a propos zamknięcia, anulowania, ponieważ okazuje się, że Silent Hills, czyli wspólny projekt Guillermo del Toro i Hideo Kojimy, został anulowany, a więc prawdopodobnie...
To znaczy może inaczej,
ta cała afera z Kojimą niestety nabiera coraz szerszego kręgu i coraz więcej konsekwencji, że chyba rzeczywiście zakończy współpracę.
Powiedzmy sobie tak, to nie jest jeszcze oficjalne ogłoszenie od Konami, to nie jest tak, że Konami powiedziała jednoznacznie posyłamy to do piachu, ale 29 kwietnia przynajmniej z japońskiego PlayStation Store usuwają PT. Jest to chyba pierwszy taki przypadek, kiedy po prostu demo gry nam znika. A ponadto właśnie podczas niedawnego Matko Boska, jak to się nazywało? To było... SF Film Fest. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie ten festiwal się odbywał. W każdym razie właśnie Guillermo del Toro zabrał głos i powiedział, że jego otłuszczone serce jest smutne w związku z tym, że ten projekt prawdopodobnie nigdy nie zostanie sfinalizowany. Także jeżeli sam del Toro to mówi... Jeżeli ale sam del Toro to mówi, to podejrzewam, że... No wiesz co, no
znaczy,
nie oszukujmy się, że...
To są konsekwencje tej całej sytuacji, o której co chwilę do której wracamy, związanej z Kojimą. No,
no tak, dokładnie.
I myślę, że wciąż nie znamy... Wielu rzeczy na ten temat mi się tak
wydaje.
Powiem wam,
że bardzo szkoda, dlatego że po pierwsze dwa genialne umysły, które mogły stworzyć tutaj coś naprawdę wyjątkowego w bardzo wyjątkowym takim środowisku, jakim jest Silent Hill i w ogóle cała ta seria. Także kurde, no strasznie szkoda.
To była szansa właśnie, tak jak przed chwilą dyskutowaliśmy o jakichś innowacjach, to dla mnie ta gra to mogło być coś, co jest odświeżeniem gatunku horrorów i tego typu właśnie. Naprawdę, tutaj była... Bardzo duża szansa na coś
Wiecie
takiego.
Wiecie co, to od razu taką przypominajkę zróbmy, bo skoro rzeczywiście to ma zniknąć ze storu, niech każdy użytkownik...
Ale to wiesz chwilę,
bo... zassa to na dysk, bo to tak naprawdę może być tylko...
Za chwilę biały kruk, no.
Za chwilę biały kruk i za chwilę będzie mogło tylko przetrwać właśnie na dyskach użytkowników.
Tylko, że
na
chwilę obecną... PT będą tam sprzedawane za...
No, o tym samym myślałem, no.
Ja u siebie dokładnie. Zachowuję na dysku, tak czy inaczej właśnie póki co jest wiadomo tylko o japońskim rynku, a europejskim póki co jeszcze nic nie było mówione. Natomiast no, zdecydowanie warto jest to pobrać, chociażby dlatego, że jest to gra, która jednak pokazuje, że można byłoby rozwinąć interakcję kawałek dalej, ponieważ jak wiemy, w ogóle dojście do finału tego całego dema było dość skomplikowane i niektórym nigdy się nie udało. Patrzę na ciebie, Robert, przynajmniej
no tak
mi się wydaje.
No, przy czym ja próbowałem, wiesz, wielokrotnie, to było też... Nie było jakby sposobu, żeby to ukończyć. Czasami
no
to
tak,
się
tylko,
udawało.
No tak, tylko że wiesz, ja ostatnio na przykład znalazłem sposób, jeszcze jeden, z kolejnym poradnikiem, bo aż nie chciałem w to wierzyć, ale i to zadziałało 4 razy, bo trzeba było wpiąć sobie mikrofon i powiedzieć do niego Hello Lisa.
Ale ja próbowałem to robić, ale nie wiem, czy mi źle działało, bo ja miałem jakiś tam trigger, że 10 kroków do tyłu, potem mówisz Hello Lisa, coś tam się dzieje, ale no mi się to po prostu nie udawało powtórzyć.
No nie wiem, mi się udało to teraz powtórzyć właśnie i pomyślałem sobie, że to jednak wysyła odpowiednią ilość dreszczy w dół kręgosłupa w momencie, kiedy zaczynasz mówić do gry i ta gra następnie na ciebie reaguje.
Tak,
więc wydaje mi się, że to naprawdę mógł być bardzo fajny krok i to krok we właściwym kierunku, więc no nie powiem, że jestem wpieniony na Konami, no bo w pewnym sensie ich rozumiem i podejrzewam, że bez Kojimy ten projekt po prostu i tak by skończył w koszu albo byłby mierny, ale no dalej jest strasznie dużo niewiadomych odnośnie tego jego odejścia łamane na zwolnienia i no chciałbym wiedzieć dlaczego nas tego pozbawiają.
I mam nadzieję, że Kojima nas nie wkręca, no bo tam ostatnio była akcja, nie wiem czy to mówiliście tydzień
temu,
z przeszczepem głowy.
Tak.
Nie,
tak,
nie mówiliśmy
tak.
O tym, ale było.
No i sugeruje się, no bo w mediach i to już takich mainstreamowych pojawiła się taka informacja, że jakiś szalony naukowiec chce się podjąć tej próby. No
a to,
i on
już,
tam
To już od dawna.
Od dawna. No i spekuluje się, że to może być akcja teaserowa Metal Gear Solid The Phantom Pain. I niektórzy tam biorą jakieś stare tweety czy wiadomości, że nic co słyszycie nie jest prawdą, więc wiesz, już są teorie spiskowe, że całe to odejście Kojimy to jest pozorowane i za chwilę po prostu będzie wielki, wiesz, reinkarnacja i jak się powstanie.
Ja wam powiem tak, to jest człowiek, którego stać na tego typu promocję swojego produktu, dlatego, że on już w wielu akcjach uczestniczył i wiele razy zagrał nam na nosie, także jest to bardzo możliwe, chciałbym w to wierzyć, chciałbym, żeby
gdyby
on został
skręcił cały
projekcie.
Świat, to byłoby naprawdę mistrzostwo świata.
To jest mistrzostwo świata wtedy. No mam nadzieję, że tak będzie, bo jeśli rzeczywiście odszedł i nie zobaczymy go już przy tych projektach tej serii, którą naprawdę uwielbiam, kocham całym serduchem, to to będzie słabo strasznie.
To myślę, że możemy sobie przejść na wisienkę na torcie, bo tak żeśmy dzisiaj mówili, że coś tam jest anulowane, coś tam się słabo sprzedaje i tak dalej, więc trzeba zakończyć jakimś pozytywnym akcentem, żeby nie było, że ten cały zeszły tydzień to był taki do bani. Mianowicie nieoczekiwanie pojawił się nowy trailer, a w zasadzie to już prawie taki, że gameplay, czy zbitka gameplayów z Mad Maxa, który ma się pojawić już na początku września tego roku, czyli gra od twórców Just Cause, od studia Avalanche. No i cóż, to trzeba powiedzieć, że ten gameplay, czy ten zwiastun był po prostu zajebisty.
No,
to jest
mega,
coś,
mega.
Co z miejsca, tak jak niedawno mieliśmy Deus Exa i się podjarałem, tak to jest mój numer dwa na liście w tej chwili oczekiwanych, bo no, czegoś takiego brakowało. Od razu czuć taki borderlandsowo-rage'owy klimat, który jest charakterystyczny właśnie dla całego settingu Mad Maxa, czy nie wiem, czy można powiedzieć, no, uniwersum chyba spokojnie tak. No i co mnie osobiście zaskoczyło i bardzo na plus, to fakt, że ten cała mechanika jeżdżenia tymi opancerzonymi furami, ona rzeczywiście ma być mocno zakorzeniona w tej grze i możliwości kustomizacji będą duże. Widziałem, że model jazdy nie wygląda na takim masło na patelni, tylko jest szansa, że to wszystko będzie takie ciężkie. W połączeniu właśnie z naprawdę nieźle wyglądającymi wybuchami, to ma potencjał na zajebistą grę i muszę powiedzieć, że nawet nie przeszkadzają mi fakt, że jest taka typowo Batmanowa walka, gdzie przeciwnicy czekają aż
w kolejce,
ale to nie jest zarzut, to jest wręcz plus, no przecież walka w Batmanie jest wykonana świetnie i jeżeli tutaj dostalibyśmy takiego, powiedzmy, mojego klona, to wcale nie uznamy tego za zarzut, wręcz za plus.
To znaczy, to jest nie ma co się dziwić.
Historia ma być mocna.
Ale nie ma co się dziwić, że oni znowu wykorzystują ten system walki, ponieważ przecież to wszystko jest pod szyldem WB, więc no siłą rzeczy tego używają. Natomiast, tak jak Robert powiedziałeś, mi się bardzo podoba duża rola jakby samochodu w całym tym gameplayu, ale z drugiej strony nie ma co się dziwić, ponieważ pamiętajmy, że Ford Falcon był bardzo ważny dla Mad Maxa, więc no...
Wiesz, to po prostu jakby zależy od koncepcji. Można było na co innego nacisk położyć, no bo w takim Rage'u też były pojazdy, ale to nie znaczy, że one, wiesz, były jakoś super ważne.
Znaczy tak, one tam nie były istotne, natomiast wiecie, w przypadku Mad Maxa jest tak, że tutaj paliwo jest złotem i te fantastyczne fury, które pozwalają przemierzać tysiące, setki mil, no po prostu to są jakby też ich domy i myślę, że w jakiś sposób to, że ich jest sporo i mam nadzieję, że będą przede wszystkim charakterystyczne, każda dla siebie z tych fur, to naprawdę będzie można spędzić kilkanaście godzin gdzieś tam za kółkiem, podróżując, podziwiając i wiecie, generalnie zwiedzając to całe
świat. I ta mechanika pozyskiwania zasobów, nie? Też jest zajebista przy użyciu pojazdów.
No generalnie duża zgodność jest z uniwersum, tak? Bo to widać na każdym kroku.
Oczywiście, że tak.
I to jest piękne, to jest wspaniałe i jest rewelacyjne. Nie wiem, czy zauważyliście, chciałem jedną rzecz tutaj wtrącić, bo tam był dosłownie taki krótki fragment i po tym fragmencie już możemy wiedzieć, że na pewno te fury będą odgrywały dużą rolę, tak jak tutaj spekulujemy sobie troszeczkę, ale na pewno tak będzie. Dlatego, że nie wiem, czy zauważyliście ten fragment, gdzie podczepiamy furę pod jakiś kawałek blachy czegoś i widać, że ta fura ledwo sobie radzi z tą blachą, ale odsuwa wejście do jakiegoś sekreta, do jakiegoś sekretnego miejsca, do którego bez tej fury nie dotarlibyśmy, co już naprowadza nas na taki trop, że furę będzie można pewnie upgrade'ować, aby mogła nam pomóc w dostaniu się do pewnych miejsc, co jest po prostu zajebiste.
Dokładnie, i to przy żadnej, kojarzycie gry z otwartym światem, która no nie jest samochodówką, gdzie dzięki furom możemy się dostać do nigdzie niedostępnych miejsc? Mm-hmm. No to naprawdę wygląda na świeży pomysł i to tak. Właśnie to, co dyskutowaliśmy, to jest coś nowego, bo to jest otwarty świat, ale będzie taki twist, który spowoduje, że to jest naprawdę coś fajnego.
No, ja bym się spodziewał jeszcze takich motywów, tak podejrzewam, że po jakichś tam pewnych upgrade'ach i uzyskaniu pewnej jakiejś mocy fury albo jakiś doczepieniu do niej elementów też będzie można się na przykład przebić przez to, żebyś się dostać, albo nawet nie zdziwiłbym się na takie rozwiązanie, gdzie tylko z dachu fury będziemy mogli, powiedzmy, na tym pustkowiu też gdzieś wskoczyć, gdzieś dostać się wyżej. Także ja liczę na tego typu rozwiązania, że to będzie naprawdę...
Ja bym chciał, żeby było jak najwięcej takich crossów w oparciu o całe trzy firmy, które powstały. Tak naprawdę teraz jeszcze gdzieś tam powstaje kolejny, bo jak sobie przypomnę moją ulubioną część drugą, którą uwielbiam absolutnie i nawet ostatnio oglądałem, podsyłałem też Robertowi film, też nie widział, okazuje się, że Robert nie widział drugiej części, no to powiem wam, że ten moment w tym materiale, jak on stoi na tym wzgórzu i podziwia, obserwuje raczej, może niekoniecznie podziwia, ale obserwuje najazd, rozumiem, tych złych, którzy chcą albo splądrować jakąś stację, czy przejąć jakąś bazę, gdzie są jakieś, nie wiem, jakąś rafinerię, która gdzieś jest prowadzona. Po prostu mam jeden do jednego wspominki z częścią drugą, którą po prostu uwielbiam i jeżeli będzie takich smaków będzie więcej, jeżeli będą gdzieś jakieś pościgi, przejęcia jakichś, nie wiem, ładunków z benzyną, gdzie ona jest po prostu istotna, bez tego nie da się gdzieś podróżować i tak dalej, że tą benzynę trzeba będzie faktycznie pozyskiwać, żeby móc podróżować dalej i dalej, żeby móc przejmować jakieś kolejne miejsca.
Tak, to jest świetny pomysł na mechanikę, zamiast mapy, którą musisz odkrywać, to tak. Zrobić całą mapę, tylko po prostu jakby zasoby, dostępność tej benzyny ci...
Nie dobrze, że
nie masz dostać, tak.
Nie masz odpowiednich zasobów, nie masz możliwości zatankowania, nie masz paliwa za sobą na tyle, to stary nie dostaniesz się tam, a z buta nie dojdziesz, bo tereny są niedostępne, albo umrzesz po prostu z braku pragnienia, czy z braku wody gdzieś tam po prostu na pustyniach i tak dalej, no generalnie... Konceptów może być masa i jest ciekawe...
Masa misji pobocznych z samochodami tak samo może być. No i przynajmniej ten trailer daje takie poczucie, że historia będzie ważna w tej grze. Że to nie tylko tak, że dostaniemy fajne mechaniki i piaskownice, ale że będziemy różne postaci napotykać i to też będzie budowane w formie takich klasycznych kascenek, które nam będą narrację budować i historię. Myślę, że jest fajne, bo... No wiadomo, sam sandbox to byłoby trochę mało mimo wszystko, więc się cieszę, że...
Nie, no ja
bo
się jaram jak
jest taki typowo sandboxowy, prawda? Tam historia odgrywa jakby niewielką rolę, więc myślałem, że tutaj będzie podobnie, ale wydaje się, że to może być... Marzyłby się taki crossover, żeby tak trochę z tego Spec Opsa tak wzięli, że to taki, wiesz, otwarty świat, ale taka historia rodem ze Spec Ops The Line, no, co żeby tu... tam się znalazło.
Byłoby to niezłe.
Co tu dużo gadać, panowie, no kompilacja zajebistości po prostu. No.
Tak, no, czekamy, bo to na początku września, 4-5 jakoś tak.
Mhm. Super, świetnie.
Nie, no ja czekam i zacieram łapy już, no. Tego mi było trzeba, no.
Na takie czy tytuły
na
czekamy.
4-5, ja tylko jeszcze muszę zobaczyć... Jak możesz, bo ten, Piotrek, weź zobacz, ja już zajawię nasze gry w tym tygodniu, ponieważ mamy dla was trzy produkcje, tak się składa, czwarty, tak? Już
czwarty,
na pewno?
Czwarty na pewno.
Dobra, 4 września, to jest ta data. A nie wiem, czy wtedy nie wychodzi u nas Metal Gear Solid?
To nie wiem.
Tak, to jest też początek września, tylko nie pamiętam właśnie dokładnie,
no, który. No okej, ja z wyborem gry nie będę miał problemu.
Znaczy, ja łykam obie, bez dwóch zdań.
No wiesz, może jeszcze Kojima wróci i przesunie.
No. Aha.
No zobaczymy.
Może wszystko się okaże nieprawdą i zobaczymy.
Gry nie ma, cześć.
To zaczniemy sobie teraz omawiać gry. Mamy dla was trzy tytuły, przy czym pierwszy będzie tak dosłownie na mega szybko, ponieważ Szymon ograł kolejny dodatek do Evil Within, który jest kontynuacją poprzedniego.
Dokładnie, to znaczy wiecie co, tutaj nawet nie będziemy robić recenzji tak naprawdę, bo to nie ma kompletnie sensu, a dlaczego to już wam pokrótce powiem. Ja chciałbym odesłać wszystkich zainteresowanych w ogóle tematyką Evil Within do 147, o ile dobrze pamiętam, odcinku podcastu, gdzie omawiam dodatek właśnie DLC, pierwszy, który się pojawił, The Assignment. To jest kolejny, czyli Consequence. I dlaczego recenzja nie ma sensu? Dlatego, że Consequence jest tak naprawdę... kontynuacją tego, co się dzieje w Assignment. W Assignment mamy dwa pierwsze chaptery historii Julii z tą nową mechaniką, o której tam opowiadałem, czyli o tym całkowicie świeżym podejściu, już nie strzelaniu, nie takim survivalu, takim rezydentowym, tylko bardziej skradaniu się, właśnie unikaniu przeciwników, rozwiązywaniu zagadek i prowadzeniu śledztwa. I co trzeba zaznaczyć, jeżeli ktoś już zagrał w to pierwsze DLC i poczuł się połechtany i bardzo mu się podobało, to powiem wam, że kolejny dodatek właśnie kontynuuje tą historię. Zaczyna się bardzo mocnym twistem i wydaje mi się, że tutaj dopiero tak naprawdę w tym dodatku możecie poznać, znaczy no, nawet jestem pewien, tak, że tutaj dopiero poznacie pełne zakończenie historii. I są tu smaczki i elementy, które i rozmowy, i kasety, i inne rzeczy, i inne znajdźki, które tłumaczą w pełni, o co tak naprawdę tutaj chodzi. I tylko tyle, myślę, że tak naprawdę musiałbym spoilerować historię, więc nie będę tutaj się zagłębiał bardziej w temat. Mówię, jeżeli ktoś ściągnął pierwsze DLC i go wciągnęło, to tutaj będzie miał kontynuację tego i jeszcze więcej tego samego razem z zakończeniem wątków pewnych z całej gry, jako całości. Tak? Także i to tyle na ten moment, jeśli chodzi o takiego krótkiego wstępniaka recenzji, może mówię, nie będę robił.
No i ograłeś, Szymonie, też Assassina, przy czym to nie taki zwykły i typowy, ponieważ to jest nowa seria, czy podseria Assassin's Creed Chronicles, która stawia na pokazanie, no taki side-scrolling w sumie, no bo chyba na tej zasadzie to się opiera, czyli coś w stylu, jak się nazywa ta gra z ninją w tytule?
Mark of Ninja, to jest od Clay Entertainment, ci to zrobili Shanka też.
To jest coś mniej więcej w tym stylu, tak, jeśli chodzi o gameplay?
To znaczy, może tytułem wstępniaka powiem wam, że klękajcie narody, Ubisoft zrobił w końcu dobrą grę, tak, która rzeczywiście działa i nie boryka się z żadnymi problemami. Co jest
nie, to do tego ty musiałbyś zagrać wersję na PS4, ponieważ Tetris leciał na PS4 ten od Ubisoftu, więc wiesz, tutaj spokojnie z takimi osądami.
Ale ta gra wygląda na strasznie taką bezpieczną, to znaczy po prostu wszystkie te mechaniki, które znamy z Assassina są mega uproszczone i wprowadzone do konceptu takiej właśnie ja gry z boku widzianej.
Ja wam powiem tak, jeżeli pamiętacie z poprzedniego odcinka, czy też z dwa odcinki wcześniej, kiedy żeśmy zajawiali po raz pierwszy, kiedy się te informacje pokazały, ja tutaj wyskoczyłem z taką wróżbą w ogóle z fusów, że ta gra będzie słabiutka raczej, że to będzie raczej takie typowe odcinanie kuponów i tak dalej. Oczywiście samo produkowanie kolejnej gry w świecie Asasyna jest już swoistym odcinaniem kuponów, to się nie ma co oszukiwać, ale powiem wam, że naprawdę tytuł wyszedł dobrze. O wiele lepiej i tutaj muszę odszczekać to, że zapowiadałem, że to będzie prawdopodobnie słaby tytuł, a absolutnie nie jest to słaby tytuł. Dałbym mu tutaj ocenę śmiało 7-8 na 10, ponieważ jest zrealizowane naprawdę bardzo fajnie. Od wizualiów, które naprawdę są bardzo ładne, bo cała paleta barw tutaj, wszystko jest takie jakby zrobione pociągnięciem pędzlem. Wszystko jest takie pomalowane jakby pędzlem surowo, taką pastelową barwą, znaczy paletą barw i naprawdę wizualnie wygląda bardzo fajnie. Są takie fajnie zrobione cieniowania i różne efekty, kiedy kogoś atakujemy, kiedy wykonujemy jakąś ewolucję, jak to na Assassinów przystało. Także naprawdę gra wywołuje bardzo dobre wrażenie, jeśli chodzi o tą oprawę audiowizualną. Dźwięki też są naprawdę absolutnie, absolutnie fajnie zrobione, fajnie dopasowane.
Szymon, nie wiem, czy wiesz, ale materiały, które nagrałeś na Łoniaku za pomocą tego całego, tej całej aplikacji, nawet jak patrzyłem dzisiaj w storze, bo przeglądałem w storze tą grę, to twoje materiały są na karcie z grą w ogóle i jak ktoś sobie obejrzeć jakiś materiał z tej gry w storze Xboxa, to materiały są Szarego Lisa tam, więc...
O, no proszę, proszę.
Także nawet się załapałeś, jesteś tam na głównej karcie, twoje materiały są. I faktycznie ta gra wygląda bardzo podobnie mechanicznie jak Mark of the Ninja. Właśnie jakieś zwracanie na siebie uwagi, widzimy, jak tam patrzą kolesie i tak dalej. No całkiem przyjemnie to wygląda. Ale za 35 zł to w ogóle jest jakaś taka w ogóle cena dziwna.
Ja wam powiem, że jestem zszokowany, ile zostało fajnych mechanik tutaj wprowadzonych, bo Po pierwsze, możemy się chować w przeróżnych miejscach, czyli w jakichś tam zakamarkach, w jakiejś tam roślinności, w jakichś krzakach, z jakimiś elementami różnymi otoczenia. Możemy się podwieszać pod sufitem i chować w jakichś zaułkach i tak dalej. I w ten sposób, że tak powiem, unikać strażników. Strażnicy działają troszeczkę na takiej zasadzie znanej już z serii Metal Gear, czyli mają zasięg wzroku, my ten zasięg wzroku widzimy. Dodatkowo powraca tutaj ten wzrok orła, dzięki któremu, kiedy go odpalimy, widzimy na planszy, jak poruszają się strażnicy, w których miejscach się zatrzymują, obracają i tak dalej, gdzie jest ich zasięg pola tego patrolowania, także możemy sobie pewne rzeczy rozplanowywać. Mamy miejsca znane już z serii takie, tylko że tutaj to nie są jakieś tam może nie wiem, wieże kościelne czy jakieś innego rodzaju wieże. Tutaj to są generalnie elementy gdzieś tam najwyżej usytuowane, na których możemy stanąć. Możemy sobie też przeanalizować, jak wygląda teren. Wtedy dostajemy dostęp do szczegółowej mapy. Możemy sobie wtedy jeszcze bardziej na mapie tam jeszcze bardziej szczegółowo rozplanować plan działania. Także bardzo fajnie. Są skoki, powraca Leap of Fate, także też tam wozy z sianem, tego typu rzeczy. Cała historia, jak widzieliście już może na materiałach, działa się generalnie w Chinach i w ogóle my też o tym wspomnieliśmy tam, kiedy zajawialiśmy to w którymś z poprzednich podcastów. Historia dzieje się tak jak ta animacja, która była dodana, teraz kurczę, przypomnijcie mi, do której to części była Asasyna. Do tej, w której był i Ezio, historia Ezio i historia Altaira na jednej płycie.
To było Revelations.
W Revelations, tak. I tam, jeżeli ktoś kupił, akurat miałem kolekcjonerkę jeszcze na 360, tam było dodane DVD z taką animacją, teraz pod tytułu też niestety, przepraszam, nie przypomnę
Embers,
sobie.
Embers, czy jakoś tak? Czy...
Jakoś tak, gdzie Ezio w ostatnich dniach swojego życia trenował właśnie tą taką Chinkę.
No i to ona jest główną bohaterką tutaj.
Dokładnie, ona jest tu główną bohaterką. Mało tego, powiem wam, to nie jest żaden spoiler, Ezio pojawia się w formie tutorialu, czyli on uczy nas wszelkich nowych ruchów, bo zasada, jak to w tego typu grach, bo to jest to taka platformówka, tak? Jest taka, że w coraz to nowych etapach dostajemy coraz to nowe umiejętności, przeciwnicy są coraz trudniejsi i coraz więcej mamy jakby mechanik do dyspozycji, tak? Czyli tam na początku tylko biegamy, skaczemy, wspinamy się i tak dalej, później dostajemy powiedzmy jakąś broń miotaną, później dostajemy powiedzmy jakiś miecz, którym już możemy walczyć, bezpośrednio wchodzić w konfrontację, a nie tylko zabijać powiedzmy z ukrycia. Później dochodzą jeszcze jakieś tam kolejne gadżety, których możemy używać. Także no taki no klasyk, tak? Klasyczne jakby zagranie z platformówek. I powiem wam, historia też całkiem ciekawa, fajne przerywniki są takie, nie są ruchome, są to takie jakby statyczne obrazki, ale bardzo ładnie namalowane, wszystko zdubbingowane z napisami generalnie, znaczy z napisami po polsku, ale przepraszam, nie zdubbingowane, tylko znaczy w oryginalnej wersji amerykańskiej, ale jest generalnie wszystko jest dobrze udźwiękowione, tak? Nie musimy tylko czytać, tylko no jest rozpiska na role. Jeśli chodzi o wersję polską, to są tylko napisy. Możemy sobie tą historię przeczytać i powiem szczerze, że historia całkiem...
Z tego co widziałem, też całe menusy też są przetłumaczone z tego co widziałem, nie? W ogóle gra jest polszczona, tak, że tak łącznie z hubem całym.
Tak, dokładnie. Także tutaj nie będzie problemu, jeżeli ktoś chce, nie jest może jakoś obeznany, może z językiem angielskim czy jakimś innym językiem, to tutaj na naszym polskim poletku też będzie zadowolony. I powiem wam, że naprawdę gra godna polecenia. Naprawdę.
A wiesz
bardzo...
co, mam do ciebie pytanie, bo ja się tak sobie trochę zainteresowałem. Mark of the Ninja mi się bardzo podobał i skończyłem go... Na PC-cie. Nęczyłem się, ale skończyłem. Powiedz mi, jak dużo różnych sposobów na unicestwienie typów jest w ogóle? Sporo jest tego? Można sobie naprawdę kombinować? Czy jest tak naprawdę kilka na krzyż?
Nie. Jest bardzo dużo. Znaczy inaczej. W pierwszym etapie, może w drugim etapie tego, ta gra jeszcze tak nie rozwija skrzydeł, ale później jest tego naprawdę sporo, dlatego że możemy się na przykład rozbiec i prześlizgując się na przykład podciąć gościa, który gdzieś tam spadnie, możemy po prostu zajść go od tyłu i ukrytym ostrzem w bucie na przykład zasadzić mu kopa w głowę tym ostrzem powiedzmy i w ten sposób go zabić. Możemy zdobywając już na przykład miecz podciąć gardło czy na przykład wbić tutaj w okolice gdzieś tam powiedzmy korpusu ten miecz. Mamy na przykład takie ostrze na lince, gdzie możemy sobie na przykład wisieć gdzieś i gdzieś przy jakiejś krawędzi i na przykład podchodzący strażnik, jak wejdzie już na odpowiednią odległość, możemy rzucić tym ostrzem, przebić mu na przykład głowę tą linką, tak? Także możemy spaść z góry i na przykład z góry zabić przeciwnika. No tych sposobów jest naprawdę sporo. Mało tego, o wiele fajniej wydaje mi się została rozbudowana niż w tej takiej powiedzmy w tym rdzeniu, jeśli chodzi o asasynów, o te główne części, o te duże produkcje, sama walka wręcz, dlatego że tutaj mamy zbijanie na przykład broni, mamy uniki, mamy na przykład takich przeciwników, którzy strzelają z broni zasięgowej, tak na przykład z kuszy i jeżeli mamy wyczuty dobry timing, to na przykład, bo widzimy w którym momencie gościu tam pociąga za spust, jest to tam oznaczane takimi znacznikami i na przykład możemy uniknąć strzału z kuszy, tak? Tego bełtu, tak? Jeżeli mamy dobry timing. Możemy na przykład zbić miecz przeciwnika, możemy się na przykład przed nim przeturlać, to jest taki znak serii, tak? Na drugą stronę na przykład, jakoś go tam odepchnąć, wyprowadzić go z równowagi i wtedy zadać mu ciosy, tak? Ciosy generalnie mamy...
Czyli cały mechanizm tych kontr i tak dalej, wszystko jest, tak?
Są kontry, są rewersale, są zbicia, jest przeturlanie się po przeciwniku i tak dalej. Ja wam powiem, że jeszcze nie... Ja tam jestem bodajże w czwartym rozdziale, nie wiem ile tych rozdziałów jest, ale już tam dosyć daleko za gdzieś tam zaleciałem w tym tytule, także już myślę, że gdzieś tam pod jakąś końcóweczkę podchodzi i naprawdę te mechaniki ciągle dochodzą, ciągle w każdym etapie coś jest nowego dodawane, także ciągle pojawiają się takie tutoriale z Ezio, który uczy nas różnych rzeczy, na przykład ostatnio też w ostatnim etapie doszła taka rzecz, że przeciwnicy pojawili się z tarczami, którzy potrafią zasłaniać się przed naszymi lekkimi ciosami i jest możliwość poprzez tam wprowadzenie odpowiednich kombinacji na przykład zniszczenia ich tych tarcz, a dopiero wtedy zajęcie się już samym przeciwnikiem. Także naprawdę, tych mechanik jest sporo.
A jeszcze jedno pytanie na koniec. Jakieś walki z bossami? Są jacyś tacy przeciwnicy gdzieś tam po prostu co jakiś etap, co jakąś sekcję, że na przykład, wiesz, jakiegoś typa masz do rozbicia i tak dalej? Tak, tak. Tak, są. Było chociażby.
Są, ale powiem ci, że to troszeczkę inaczej wygląda. To jest coś, co w poprzednim odcinku rozmawialiśmy na temat... Deusa, czego byśmy chcieli a propos bossów i tutaj oczywiście bossowie się pojawiają, ale można ich zabić jednym cięciem, tak? Można po prostu zajść typa, tak? I po prostu zadać mu jeden śmiertelny cios i jest po sprawie.
Okej.
Można oczywiście...
To mi się podoba.
Jakieś takie pojedynki, tak, które są tak, że masz kciuki połamane i tak dalej, nie?
To znaczy inaczej. Kciuki możesz połamać, jeżeli źle jakby rozpracujesz taktycznie temat i powiedzmy, no narazisz się na taką bezpośrednią konfrontację, tak? Wtedy już jest troszeczkę ciężej. Poza tym to trzeba też zaznaczyć, że każdy przeciwnik ma swoje statystyki, ponieważ mamy normalnie tak, w cudzysłowie mówiąc, bestiariusz, tak? Czyli wiecie, jak to jest w asasynach, bo tutaj jest bardzo, znowu duży nakład pracy włożony w rozpisanie tego świata, czyli każdy event, każdy nowy element otoczenia, który tam widzimy, każdą lokację, w której jesteśmy, każdy przeciwnik, wszystko jest dokładnie opisane, łącznie ze statystykami, czyli na przykład przeciwnik, jakie zadaje ciosy, jak jest silny, jak jest szybki, jak jest spostrzegawczy, bo to też się różni, także no i fajne to jest, że możemy to przejść, grę możemy przejść naprawdę dowolnie, możemy chodzić i tak naprawdę z każdym się tłuc, z każdym mierzyć się, z każdym się konfrontować i tak dalej, a jest też możliwość, bo to, na to sugerują też achievementy, że żeby się prześlizgnąć tak naprawdę niezauważeniem przez całą grę. Także to też jest bardzo fajne. To
niezwykle challenge, no.
No, jest niezły challenge i fajne. No, jesteśmy oceniani, jak to w Assassinach po każdym etapie, znaczy czy tam fragmencie etapu, także jest dużo sekretów, są poukrywane rzeczy, są questy poboczne. Fajne jest jeszcze to, o czym chyba nie powiedziałem, że etapy są, to nie jest tylko taka typowa platformówka 2D, gdzie idziemy tam z lewej strony na prawą, czy tudzież z prawej na lewą, ale również ma swoją głębię. Są takie elementy otoczenia, gdzie możemy na przykład rzucając nożem odciąć jakąś linkę, ona spowoduje na przykład to, że spadnie jakiś tam trap z pierwszego planu na przykład na drugi plan i wtedy możemy na przykład płynnie sobie przejść na drugi plan i na drugim planie mamy powiedzmy jeszcze tę lokację jeszcze bardziej rozbudowaną, są inni przeciwnicy, inne rzeczy do znalezienia, także jest dużo głębi takiej, możemy czasami tak powiedzmy 2-3 ekrany w głąb jeszcze przejść powiedzmy w jednej danej lokacji, także to jest bardzo fajne.
No kurde, to namówiłeś mnie w sumie takim czymś.
Bardzo fajny tytuł i powiem wam, że rzeczywiście, jeżeli taka cena, ja akurat dostałem, także to o tyle fajnie, już się śmiałem nawet na grupie, że wiecie co, no nawet jak się dostanie. Nawet ocet jest słodki, tak, jeżeli się dostanie za darmo, ale powiem wam, że wiecie co, jakbym to tak gdzieś zobaczył, czy ktoś by mi tak zrecenzował, powiedzmy, jak ten tytuł wygląda, jak wyglądają w nim mechaniki, to ja myślę, że i tak bym się zainteresował tym tytułem i bym zakupił, bo za te pieniądze dostajemy kawał naprawdę dobrego kodu. To jest naprawdę
to jest
dobry...
34 zł chyba, 35, jakoś tak patrzę.
Aż tak dużo tego typu gier nie ma, bo mówimy o tym Mark of the Ninja, no kurczę, już parę ładnych lat temu wyszło, więc...
Powiem wam, że ja się kompletnie nie spodziewałem, że ja to powiem o tej grze, ale ta gra jest naprawdę wyjątkowa, jeśli chodzi o uniwersum Assassinów, dlatego, że to jest po pierwsze odświeżenie, znaczy to są... jakby znane nam mechaniki z tych dużych produkcji, ale tutaj one są w bardzo fajny sposób odświeżone, jest bardzo fajny flow, gra się w to naprawdę przekozacko, bo jak poznajemy etapy, możemy bardzo płynnie przeskakiwać przez pewne miejscówki, ogarniać tam sobie przeciwników, jakoś gdzieś tam zabijać, no bo właściwie można przebiegać przez te etapy, ale jeżeli chcemy, szukamy jakiegoś większego wyzwania i chcemy poznajdować znajdźki i tak dalej, to sobie możemy ten gameplay naprawdę bardzo mocno wydłużyć i daje on naprawdę mnóstwo satysfakcji, tak? I nie jest taki płytki, tylko czuć, że tutaj rzeczywiście ktoś spędził nad tym trochę czasu. I powiem wam, że jestem mocno zaintrygowany kolejnymi częściami, które mają się pojawić, bo to chyba będzie trylogia nawet. Także
tak,
naprawdę...
teraz pozostaje pytanie, czy nowe części, powiedzmy, będą miały nowe mechaniki, czy to tylko będą inne tła?
Ale wiesz co, chyba troszkę tak, dlatego że tam w tej wersji... W Rosji, tak? W wojnie domowej rosyjskiej. No tam się już broń palna pojawi, także podejrzewam, że tam też kolejne mechaniki dojdą.
No, więc liczę na to bardzo mocno.
A jeszcze
no,
na koniec pytanie, jedno, Szymon, powiedz mi jeszcze kwestia oświetlenia. Ono tam odgrywa jakąś rolę istotną?
To znaczy, wiecie co? W ogóle bardzo fajna jest mechanika ukrywania się, dlatego że na przykład tak, jak schowamy się w cieniu, to nas nie widać, tak? I przeciwnicy, którzy przechodzą, możemy na przykład ich łapać, wciągać w tą ciemnicę, tak? I zadusić. I teraz... ale na przykład ta mechanika już nie działa, kiedy pojawią się na przykład przeciwnicy z latarniami, bo oni jak idą, to widzą nas, tak? Mhm. Ale znowu mamy na przykład inne elementy, takie jak krzaki. Teraz tak, jak wskoczymy w krzaki, to też jesteśmy niewidzialni. Koleś z latarnią nas na przykład nie zobaczy, ale jeżeli my w tych krzakach się poruszamy, ponieważ można się poruszać, będąc w ukryciu, to te krzaki zaczynają się ruszać. I to już zobaczy każdy. Także wiecie, jest takich dużo zależności. To mówię, gra nie jest spłycona do tego, że tak naprawdę mamy, wiecie, trzy mechaniki, czy tam cztery na krzyż i tylko w ramach tych mechanik się poruszamy, tylko ta gra jest naprawdę bardzo mocno rozbudowana i nawet samo chowanie się jest zrobione na kilka sposobów. Można się na kilka sposobów schować w różnych miejscach i wtedy działają jakby troszeczkę inne zasady. To jest naprawdę fantastyczne. Tak, ja się naprawdę nie spodziewałem po tej grze. To jest miłe zaskoczenie no to... i dobra, naprawdę polecam każdemu.
Dobra, kupione.
Mhm. No, nie, naprawdę.
Już mi się ściąga. No.
Ubisoft powinien ci odpalić tutaj, bo nie, jestem jak najbardziej zachęcająca tutaj recenzja.
Nie, no naprawdę, szczerze powiem wam, bo ja się tego nie spodziewałem, szczególnie, że no to jest Ubisoft, wiecie co, oni ostatnio dali tyle razy pupy, że...
No ale wiesz, takie gry mniejsze im wychodzą akurat, bo i Dragon, i Call of Juarez,
Child of Light, no tak,
Child of Light, dokładnie, i jeszcze tam coś było, i Valiant Hearts, no naprawdę, oni dają radę w tych mniejszych zdecydowanie lepiej niż tych dużych.
Dokładnie.
Tytułach.
Nie, no wiecie co, to jest jeszcze... Far Cry też im ostatni wyszedł, prawda?
Tu jest jeszcze jedna dziwna sprawa, ponieważ ja bym się spodziewał, że gra tego typu z marki jakby tak dla nich ważnej będzie się opierała o Ubi Arta, a wyczytałem, że to jest trzeci Unreal Engine.
Czwarty Unreal Engine chyba nawet, wiesz? Bo z tego,
Wikipedia
co mi się wydaje,
twierdzi, że trzeci, no ale to...
Wikipedia chyba się myli, bo powiem wam, znaczy jestem tak na 90% pewien, że się U4 pokazuje przy odpalaniu gry.
Aha, no ale to mimo wszystko jest dość ciekawe, no bo naprawdę się spodziewałem, że to o Ubi Arta właśnie oprał.
No właśnie.
Także nie wiem, co ich skłoniło do tego.
Ale w sumie nie jest brzydki ten styl wizualny, więc...
Nie, gra jest bardzo ładna, powiem wam. Powiem wam, że są takie miejsca, gdzie potrafi zachwycić, czyli na przykład idziemy sobie, jest też taka mechanika, znaczy już nie będę może rozciągał tematu, ale jest na przykład mechanika, gdzie idziemy sobie po pokładzie statku, takiego wiecie, drewnianego, chińskiego, jakiejś tam wielkiej łajby, gdzie deski skrzypią, musimy się skradać, żeby te deski nie skrzypiły, bo oczywiście przeciwnie nas słyszą. Mamy nawet gwizdanie, możemy gwizdać, żeby przywołać na przykład gdzieś tam przeciwników. I powiem wam, że gdzieś tam widać akurat, że to jest misja pod taki wieczór, w nocy powiedzmy, gdzieś tam fale unoszą tą łódkę, w tle widać jakąś zatokę, zachodzący księżyc, są naprawdę miejscówki tak fajnie i wszystko, wiecie, malowane takie, jakby malowane pędzlem, także naprawdę super, to gra momentami, są takie miejscówki, że potrafi zachwycić. Także naprawdę super, super giera.
No to dobrze, no.
To teraz sobie przejdziemy do ostatniego tytułu.
Ja tylko powiem tylko na koniec, na łoniaku ona kosztuje dokładnie 39,99. Tak?
No to już w ogóle to już grzech nie wziąć, powiem wam, za takie pieniądze.
A właśnie nie wiem, jaka jest cena, wiesz, sprawdzałeś może?
No Piotrek? właśnie sprawdzam w tej chwili.
Dobra, to zaraz Piotrek nam powie, jaka jest cena, a my tymczasem teraz głębokie wdechy Szymona, bo tak się składa, że ma dzisiaj niezłe kombo.
Hat-trick.
Już tak na spokojnie, bo tak wkręciłeś się w tego opowiadania o Assassinie, tak. Na spokojnie pytanie o Fable Legends, które też udało ci się ograć, przy czym to jest wersja beta, trzeba
na
to mówić. Tak,
przepraszam jeszcze na moment, na PS4 jest 42 zł.
O nie, drożej. Ale nie, powiem wam, że drożej. Wiecie,
za drogo nie wziąłbym za tyle.
Za 42 też bym nie wziął. Znaczy nie, powiem wam, że wiecie co, gdyby ta gra kosztowała naprawdę 9 dych, to i tak warto. Naprawdę jest świetna. Dobra, ale przechodząc do Fable Legends.
Beta, właśnie, bo tak się składa, zanim zaczniesz, że o ile my z Piotrkiem nie posiadamy Xbox One jeszcze przynajmniej, to marka Fable naprawdę nas interesuje. No ja grałem w jedynkę, szczególnie jakoś tak sobie upodobałem tą część drugą, bo pamiętam, że nie miałem wobec niej jakichś wielkich oczekiwań, a byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony, mimo że oczywiście była uproszczona do granic możliwości. Z kolei trójka to już zdecydowanie duży zawód i tak gra się koncepcyjnie rozjechała i
oj, bardzo, bardzo, no.
No niestety, cały czas takie w zasadzie uczucie niedosytu towarzyszyło mi przez całą grę, a rzadko się tak zdarza, bo no zazwyczaj to, gra ma swoje momenty.
Kupiłeś, proszę bardzo, DLC?
Ja miałem wszystkie
DLC. Nie, chyba nie.
No to w takim razie, Robert, nie miałeś jeszcze większego zawodu, bo ja jeszcze tak się składa, że byłem na tyle głupi, że pomyślałem, okej, może uratują to dodatkowo zawartością i tego nie uratowali, więc tylko no. Microsoft Points jeszcze wtedy wywaliłem.
Najgorsze jest to, że nawet John Cleese nie uratował tego tytułu.
To znaczy, wiesz co, to było całkiem sympatyczne, że właśnie on ci towarzyszy jakby przez całą grę, do tego wszystkiego też był Ben Kingsley, o ile się nie mylę. Także pod kątem obsady... Ta gra była okej, ale czegoś w niej tak strasznie brakowało i do tego wszystkiego jeszcze mieliśmy te durne patenty.
Dobrych mechanik,
No tak, ale mieliśmy te durne patenty z wynajmowaniem domów dla mieszkańców, którzy uprawiali w nich rytualne mordy i co tydzień trzeba było te domy remontować, więc to było strasznie dziwne. Poza tym mechanika na tyle dziurawa, która pozwala nam na uratowanie królestwa przed zagładą piekąc ciasta... nie, sorry.
Ja cały ten koncept zarządzania królestwem to był... Pamiętam, jak był hype na początku, że rzeczywiście to może być jakaś świeża mechanika, a to było tak upierdliwe potem i w ogóle nie dawało satysfakcji.
Nie, to było straszne po prostu, tak, że dwójka w moim sercu po prostu zajmuje specjalne miejsce, po prostu była świetna, tak? I pamiętam właśnie, że i z psem się fajnie współpracowało i ogólnie to jakoś tak miało ręce i nogi. Natomiast właśnie trójka nie jest najbardziej udanym konceptem, powiedzmy sobie to w sposób niezwykle dyplomatyczny.
To prawda. Teraz kwestia jest taka, że Fable Legends nie jest jakby pełnoprawną kontynuacją. Nie możemy tego nazwać czwórką, dlatego że gdzieś tam podobno czwórka w dalszej produkcji jest i w jakimś tam fazie koncepcyjnej bardziej lub mniej.
To uwierzę, jak zobaczę.
Tymczasem mamy, no i oczywiście nie mówimy też o wersji na Kinecta, która no, jest do zapomnienia, symulator woźnicy.
Tak jest.
Dokładnie, jak to zawsze tak prześmiewczo nazywałem. Tymczasem mamy Fable Legends i powiedz tak właśnie z punktu widzenia osoby, która już ma znajomość z poprzednimi częściami, to czym to Fable tak naprawdę dla serii jest? Czy to jest szansa na jakiś spin-off, czy to jest jakieś odświeżenie dla serii? Jak byś to nazwał po tym pierwszym kontakcie z
Powiem
grą?
Wam tak, że chcę was przede wszystkim uspokoić, tak? Oczywiście, ja sobie zdaję, ja mam takie samo podejście do tematu Fable, w ogóle do tego uniwersum jak wy. Drugą część też uważam za najlepszą, tak naprawdę wybitną i bardzo chciałbym więcej. Fable Legends oczywiście nie jest fabularne, jak już wiecie, jest to gra free to play opierająca się tylko i wyłącznie na bataliach, ale chcę was, chłopaki, panowie, uspokoić, dlatego że duch Fable 2 tutaj w pewnym sensie powraca i zaraz postaram się wam to udowodnić. Pierwszą rzeczą, którą... Znaczy wiecie co, od początku może. Po pierwsze to jest beta i ja może zacznę najpierw od minusów. Ponieważ tych minusów tutaj jest troszeczkę. Widać, że beta strasznie kuleje. I to kuleje niestety na kilku polach. Znaczy pierwsza informacja może taka, kiedy już tego słuchacie, to bety już nie ma, bo pierwsza smutna informacja jest tak, pierwszą smutną informacją, z jaką muszę się z wami podzielić, jest to, że beta jest tylko przez sobotę i niedzielę. Ona się zaczyna bodajże w sobotę, znaczy zaczęła się w sobotę o godzinie 21, a kończy się w poniedziałek o godzinie 7 rano. Także bardzo krótko, to jest tylko okno tak naprawdę dwóch dni i specjalnie nie można się nagrać, chociaż z drugiej strony no jest to tylko jedna mapa, tak? No też, kurczę, mogliby dać troszeczkę więcej tego kontentu. Jest dostępne 10 postaci oraz tryb Villana, czyli tego przeciwnika, który z tymi 10 bohaterami się... znaczy to tutaj staje w szranki, tak jakby. I co do minusów...
No ale czekaj, mówisz 10 bohaterów, to znaczy, tak. Ale to nie jest 10 osób naraz na mapie, tylko tam jest chyba limit 4, tak?
Czterech bohaterów kontra Villan. Gra piątka zawsze, to coś na zasadzie, powiem wam, tego Evolve, tak? Bo to dokładnie na tej zasadzie, chociaż gra się rządzi nieco innymi zasadami gameplayowymi, ale zaraz do nich przejdę. Tak jak mówiłem, przejdę najpierw do minusów, powiem wam, że beta jest tragicznie obsiana błędami. Pierwsza rzecz to taka, że jeśli chodzi o sam interfejs, cały czas wyrzuca nam jakieś błędy i śmieszne jest to o tyle, że na przykład pokazuje nam błąd, nie, nie, jakiś tam error w jakimś numerze i informacja, że nie możesz się zalogować do serwerów Lionhead, po czym okazuje się, że na tych serwerach sobie spokojnie urzędujesz, tak, i w Game Hubie, mimo pokazujących się błędów. Kolejna rzecz, pokazują się jakieś błędy, że nie możesz się połączyć z innymi użytkownikami, po czym za chwilę okazuje się, że jesteście połączeni. W hubie, który jest stworzony na modłę takiego miasteczka, typowo w klimacie Fable, tak, drugiej części, mamy taki, wiecie, plac powiedzmy, dookoła tam obsiane różnymi budynkami, jakieś tam przeróżne skrzynki, wozy, tego typu rzeczy. I po tym hubie możemy się poruszać i jak domniemam w pełnej wersji będzie tak, że wszyscy, pewna jakaś tam grupa ludzi, nie wiem jaki będzie podział, na ile osób na serwerze, będzie mogło się po tym miasteczku poruszać, gdzie będą mogli się łączyć w drużyny. Coś na zasadzie Destiny powiedzmy i tego, tam tej wieży, tak, całej. Na tej zasadzie to zostało zrobione. Ale tutaj oczywiście w becie kolejny błąd, poruszamy się sami, tak? Możemy się łączyć z innymi tam ludźmi poprzez opcję tam szybkiego meczu, quick match, ale no nie widzimy innych. Kolejna rzecz, która niestety doskwiera strasznie, to cały ten hub jest obsiany niewidzialnymi ścianami i niby jest ścieżka, na którą powinniśmy wejść, albo jakiś zaułek, albo jakiś tam fragment budynku czy czegoś, a ciągle biegniemy w jakąś ścianę. I powiem
wam,
że...
Żartujesz ze mnie w tym momencie?
Nie żartuję. I powiem wam, że jak na betę troszeczkę... No czułem się rozgoryczony może troszeczkę tym, że nawet coś takiego jak Game Hub nie jest dopracowane na ten moment, bo gra ma tak naprawdę chyba, znaczy nie podali jeszcze daty, ale ona jakoś niedługo ma się chyba pojawić, więc dziwię się, że z tego typu problemami się poryka. Kolejna sprawa, powiem wam, że dropy framerate'u niestety podczas gry są czasami dość znaczne. Kiedy dużo się dzieje na ekranie, niestety no sypią się klatki.
A to jest też chyba duch Fable z poprzedniej generacji.
Tak.
Pamiętam, że trójka to miała chyba stabilne 20 klatek, albo nie. Dla mnie to było dziwne, bo gra nie wyglądała jakoś mega, ale no ogromne miała problemy, trójka szczególnie.
Tak, i tu jest to samo, tu jest, powiem wam, znaczy ja nie potrafię tego obliczyć, ale myślę, że 20-15 klatek czasami gdzieś do takiej wartości myślę, że spada. I no psuje to troszeczkę zabawę, tak? Ja mam nadzieję, że z tymi problemami się uporają, ale za wiele razy już było, tak? Zbyt wiele razy już różne firmy obiecywały nam, że po becie to będzie o wiele lepiej, a wersja finalna tak naprawdę wychodziła niedługo później i no coś tam było poprawiane, ale jednak nie było o wiele lepiej i mam takie pewne obawy, że tutaj z tym framerate'em może być troszeczkę słabo.
To znaczy, ale... wiesz co, mi się wydaje, że na chwilę obecną możemy dać Lionheadowi jakby nowy kredyt zaufania, ponieważ nie zapominajmy, że Piotruś Molino już stamtąd odszedł i teraz nie ma już cyklu Molino i nie ma nam wciskania po prostu kito, że stara gra była słaba, nic nie wiecie i dopiero w nowej zobaczycie wszystko, co oczywiście się kończyło bullshitem, więc no myślę, tak, że należałoby chwilę poczekać i zobaczyć rzeczywiście, jak Lionhead sobie poradzi teraz z tymi problemami.
No tak, ale przechodząc do mięsa, bo koniec narzekania, muszę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o stronę koncepcyjną tej gry, to jest absolutne mistrzostwo świata. Jestem zachwycony. Nie powiem wam, że nie spodziewałem się kompletnie, że tak będzie wyglądał gameplay. No postaram się tak przybliżyć pokrótce. W grze generalnie chodzi o to, że wybieramy sobie właśnie w tym hubie, który jeszcze nie do końca, no jeszcze niestety nie domaga, czterech bohaterów. Znaczy, możemy zawsze zadecydować, to się odbywa w opcjach, czy chcemy zagrać jednym z 10 bohaterów, czy chcemy zagrać villanem. Każdy decyduje się na daną rolę, zostajemy wtedy dobierani w takie piątki i gra przenosi nas na pole walki. Pole walki, powiem wam, to jest lokacje, ja spodziewałem się troszeczkę mniejszych lokacji, a lokacje są naprawdę przeogromne, dzielą się na różne takie segmenty i działa to na takiej zasadzie, że podczas ładowania gry, jeżeli wybierzemy opcję villana, to on już zaczyna jakby działania na mapie, jeszcze przed tym, jak czterech bohaterów zostanie na tą mapę wpuszczonych. I zajmuje się on w każdym kolejnym segmencie, ponieważ to jest tak, jakby wam to przybliżyć. Mapa to jest tak, trzy segmenty oddzielone tak jakby powiedzmy takimi bramami i kiedy bohaterowie przejdą te trzy segmenty, są kolejne trzy segmenty, znowu oddzielone bramami, a kiedy przejdą te kolejne trzy segmenty, znowu są trzy segmenty, czyli jest tak jakby 9 segmentów. I teraz w każdym z tych segmentów, to znaczy inaczej, to jest podzielone... działania jakby tego villana, tego mistrza gry są podzielone tylko pomiędzy trzema segmentami, a podzielonymi na te kolejne trzy podsegmenty. Czyli on planuje jakby rozstawienie jednostek, pułapek, jakiś tam dobór tych jednostek, w jakim miejscu jaka jednostka ma stać i tak dalej, na dany segment składający się z trzech segmentów. Kiedy bohaterowie dotrą do końca pierwszego tego dużego segmentu, on znowu rozstawia na trzy pomniejsze segmenty, przygotowuje tą jakby mapę i ma na to jakieś tam, z tego co pamiętam, 90 chyba sekund. Także dosyć dużo czasu, można to sobie spokojnie rozplanować. Fajnie jest to zrobione, ponieważ tych jednostek jest dosyć dużo, z tego co pamiętam, to też chyba około 10 jednostek na ten moment. Są to różne jednostki, ponieważ Wilan może rozstawiać łuczników, może rozstawiać jakieś tam, powiedzmy, mniejsze jednostki, które są, powiedzmy, szybkie, ale mało wytrzymałe, albo na przykład większe jednostki, które wolniej się poruszają, ale już tam potrafią konkretnie zadać damage. Można rozstawiać coś na zasadzie bossów, czyli na przykład takich troli, które są w ogóle też rewelacyjne, mają naprawdę fantastyczne skille. Troll na przykład może opluć nas. Kiedy nas opluje, jesteśmy tacy obklejeni taką tą jego śliną i o wiele wolniej się poruszamy, po czym może do nas podbić i na przykład przyładować nam pałką za pół energii, tak? Także naprawdę super sprawa. I oprócz tego na przykład mamy, oprócz tych samego rozstawiania jednostek, możemy rozstawiać pułapki, czyli na przykład miny takie zbliżeniowe, które kiedy bohaterowie podejdą do nich, detonują się i też zabierają znaczną część energii. Oraz na przykład możemy zasadzać na przykład na mostach jakieś pułapki na zasadzie, kiedy bohaterowie wejdą na most, możemy ten most jakby rozłożyć, tak, pod nimi, pod ich nogami i oni spadną na przykład wtedy w jakąś tam pułapkę, tak, na dół. I tego typu rzeczy. Mało tego, podczas samej rozgrywki, już po rozstawieniu tych wszystkich jednostek i tak dalej, kiedy zaczyna się sama rozgrywka, zostają wpuszczeni na teren bohaterowie, możemy korygować jakby działania jednostek, które rozstawiliśmy w locie. Czyli możemy zadecydować. Możemy skupić uwagę na przykład na konkretnym bohaterze, jednym z czterech, i na przykład zadecydować, że te konkretne jednostki, powiedzmy, nie wiem, łucznicy zaczną strzelać, powiedzmy, z danego miejsca, a jednostki z granatami albo na przykład detonujące się przy bohaterze zaczną biec w kierunku tej jednostki, tak? A później przestawiamy się na przykład na kolejnego bohatera i decydujemy, że inne rodzaje jednostki na przykład zaatakują tego konkretnego bohatera i tak dalej, w ten sposób. Mało tego, możemy kierować na przykład w locie też działem, które ostrzeliwuje jakby konkretny teren, tak? To jest oczywiście zaznaczone dla bohaterów. Bohaterowie jak widzą, że na ziemi pod ich nogami zapala się taki pewien obszar na czerwono, to wiedzą, że za moment uderzy tutaj właśnie ostrzał taki jakby alterelli i no też zada to duży damage, także muszą takich pól unikać, reagować w locie. Naprawdę rewelacja i mówię, działa to na zasadzie takiej troszeczkę sesji RPG od strony Wilana i on te ruchy jakby, mówię, najpierw planuje przed wejściem bohaterów na planszę, później koryguje te ruchy w locie, stara się nie dopuścić do tego, aby bohaterowie doszli do ostatniej lokacji i wykonali jakby wszystkie misje po drodze, ponieważ sami bohaterowie mają za zadanie zniszczyć wszystkich przeciwników, przy okazji powykonywać questy takie jakby poboczne po drodze. Oczywiście jest jedna mapa dostępna, więc jedynymi questami pobocznymi jest ratowanie mieszkańców tej krainy, po której się poruszamy. Jest to takie, powiedzmy, taka wioska, tak, jest dostępna, są to takie swojskie klimaty, poruszamy się między wioskami, pola, wiecie, słonecznikowe, jakieś tego typu rzeczy, jakieś tam chatki, wiatraki, wszystko tak troszeczkę zniszczone, bo widać, że tutaj właśnie Wilan zadziałał oraz jego mroczna armia i masę rzeczy jest poniszczonych. I my jako bohaterowie, właśnie wybierając jednego z 10 bohaterów, staramy się tą krainę uratować. I oczywiście za uratowanie, ponieważ sam Wilan też może utrudnić nam uwolnienie tych w misjach pobocznych tych NPC-ów, za co nie dostaniemy jakichś tam dodatkowych bonusowych rzeczy, my staramy się uratować, on może ich zgładzić, chociaż nie jest to takie na zasadzie naciśnięcie jednego przycisku i zgładzenia, tak, on się też musi o to postarać, musi jednostkami, powiedzmy, spróbować uniemożliwić nam wykonanie tych misji. Także no to jest taka walka o dodatkowe jakieś rzeczy, to znaczy nie opiera się to tylko na dojściu do końca, ale możemy jeszcze parę rzeczy po drodze wykonać. Co do samych bohaterów, jak dla mnie absolutnie genialne są skille, które zostały tutaj zaimplementowane w grze, ponieważ działa to na takiej zasadzie, że mamy przedmioty, do których możemy używać. Niestety w becie jest tylko potion z energią, czyli możemy sobie dodawać energii, ale widać już w opisach tutorialowych, że tych przedmiotów do używania jest troszeczkę więcej, czyli można sobie regenerować manę. Oczywiście, jeżeli jeden z bohater, którym kierujemy, ma manę, bo nie wszyscy korzystają z many, ale o tym zaraz powiem. I oprócz tego tam jakieś inne jeszcze przedmioty, których niestety mówię, no w becie nie ma. Do tego dochodzą skille, każdy przynajmniej w becie posiada trzy, każdy z bohaterów posiada trzy skille dodatkowe oraz dwa ataki, jakby można nazwać podstawowe, tak? I no i tutaj jest naprawdę mistrzostwo świata, jeśli chodzi o design, bo No przytoczę wam na przykład. Mamy taki podział. Możemy sobie wziąć na przykład, jeżeli chcemy grać kimś zasięgowym, mamy na przykład łucznika, który może się na przykład ukrywać, może znikać. Strzały może poprzez naładowanie skilla na przykład zamieniać w strzały takie elektryczne, takie z taką cząstką piorunu, które rażą przeciwnika i stunują go. Ale możemy sobie na przykład wybrać też klasę bardziej zasięgową, ale ciężką, tak? Czyli mamy na przykład takiego gościa z kuszą, który ma bardzo ciężką kuszę, i tutaj, co jest fajne, to mechaniki są tak dopracowane, że na przykład strzelanie z kuszy nie jest takie proste. Na zasadzie sobie celujemy w punkt i strzelamy, a trzeba wiedzieć, że przeciwnicy mają newralgiczne punkty, czyli to nie jest tak, że strzelamy w cokolwiek i zadajemy zawsze tyle samo damage'u, bo pokazują nam się w formie liczb, tak, jaki damage zadajemy strzelając w dane miejsce, czy tam atakując w dane miejsce, i na przykład kiedy strzelamy w korpus, to zadajemy na przykład 2 punkty HP jednym bełtem, ale na przykład już strzelając w głowę, zadajemy 6 punktów. I trudność polega na tym, że nie możemy sobie tak naprawdę ustalić i na wesoło strzelać w jeden punkt, tylko kusza ma odrzut na przykład. To jest już ciężko zbrojona, ona strzela bardzo szybko i wycelowanie w newralgiczny punkt przeciwnika jest trudne, szczególnie, że on się rusza. Także to jest bardzo fajne. Poza tym na przykład taki ciężko zbrojny kusznik, tak jak łucznik musi unikać konfrontacji, rzeczywiście działać gdzieś tam z daleka z zaskoczenia, tak kusznik na przykład ma jeden ze swoich skilli, taki atak z bara jakby, troszeczkę tą kuszą trochę z bara, który powoduje, że dewastuje absolutnie tych przeciwników, którzy są blisko niego, którym uda się podejść, podbija ich do góry, zatrzymuje się czas jakby dla tych przeciwników i oni w pewien sposób są, przez pewien okres czasu są zawieszeni w powietrzu, co powoduje, że możemy spokojnie strzelać do nich takich zawieszonych w powietrzu, zanim spadną. Ale tych skillów takich ciekawych jest naprawdę o wiele więcej, bo no, przekrój bohaterów też jest ciekawy, tak? Mamy na przykład panią, która posługuje się lodową magią i ona może na przykład zamrażać przeciwników masowo takim skillem zasięgu, znaczy, bo skille też się dzielą, tak, na skille, które trafiają w punkt, trafiają w konkretnego przeciwnika, zadają jakiś konkretny status, albo działają na przykład obszarowo, i ona na przykład może obszarowo zamrozić, wykorzystując skill, wykorzystując manę, bo to tutaj akurat już potrzebuje uzupełniać manę. Mana się też, to trzeba podkreślić, sama uzupełnia, tylko że dzieje się to bardzo wolno, także na pewno będą w pełnej wersji potrzebne itemy, którymi będziemy mogli uzupełniać, żebyśmy mogli częściej z tych skilli korzystać, tak? Ale na przykład też ma taki zwykły atak, który nie wymaga na przykład z użycia many, może stworzyć we własnej dłoni taki sopel lodowy, który może rzucić na odległość, tak? Niczym bronią miotaną, ale na przykład stworzenie tego sopla chwilę trwa, bo to żeby tego sopla stworzyć, musimy przytrzymać lewy trigger i poczekać na przykład 2 sekundy i ona wtedy tworzy ten sopel w dłoni. Kiedy już go stworzy, dopiero możemy nim rzucić. Także pewne skille są uzależnione od różnych czynników, tak? Niektóre od many, niektóre od siły, niektóre po prostu są może troszeczkę słabsze, ale za to na przykład nie zużywają na jakichś zasobów, tak? Które posiadamy danym bohaterem. No co więcej mogę powiedzieć?
No ja tego się zastanawiam, bo tak słucham, czy ta mechanika na pewno będzie na tyle rozbudowana, żeby utrzymać graczy dłużej przy sobie.
Nie, to absolutnie nie. Znaczy,
wiesz, pomoże na pewno fakt, że to jest free to play, więc można pobrać, można sprawdzić, jak już wyjdzie oczywiście, i nic nie tracimy na tym, jak nam się nie spodoba gra. To jest na pewno duży plus. No ale tak się zastanawiam, nie wiem, czy ty dalej grasz w Evolve? Na przykład.
Nie, a znaczy...
A ty w końcu nawet nie kupiłeś.
Nie, ja nie kupiłem Evolve.
No, ale ile ludzi gra w Evolve? Bo mam wrażenie, że strasznie mało jakoś. No i tutaj podobny może być sprawa, że... To mi też trochę przypomina niektórymi te twoje opisy, taką grę Gotham City Impostors, nie wiem, tam też były takie rozbudowane skille, że byli złoczyńcy i byli superbohaterowie. No i się zastanawiam, czy po prostu fajny koncept nie zostanie zabity przez pewną powtarzalność i...
To znaczy, no, Robert,
jakąś tam ograniczoną bogactwo.
Ja się z tobą zgodzę, ja już wiem, dlaczego zapadła decyzja o free-to-play, dlatego, że ten tytuł sprzedawany w innej formie nie miałby szans powodzenia. Absolutnie, bo...
To nie jest tak, że gdyby wyszło Fable 4 i to byłby jeden z trybów, czy jakby seria trybów do multiplayera, to nie byłoby fajne, żeby to po prostu było jako coś ekstra, a nie jakby główna mechanika i oś całej gry.
Ja wam powiem, że wiecie co, to by było fajne, ale powiem wam, że w wersji takiej standalone to też jest fajne. To jest naprawdę fajny koncept. Weź pod uwagę, że to jest właśnie free to play, będzie można sobie to ściągnąć na konsolę i zawsze będzie można sobie rozegrać, nie wiem, mecz, dwa, trzy, kiedy będziesz miał na to ochotę, tak?
Czyli to może być coś takie a la Plants vs. Zombies Garden Warfare?
Tak, tak, dokładnie. Takim... Z tym, że tutaj, bo ja o tym wspomniałem wam na początku, naprawdę klimat został zachowany, już wam... Dlatego, że tu jest masa mechanik, ja musiałbym wam powiedzieć, każdy z bohaterów się bardzo różni. Są naprawdę ciekawi bohaterowie. Te mechaniki są naprawdę niezłe. Mamy na przykład...
To jest to, co może tak jak w mobach utrzymywać, że różni bohaterowie, różne skille, różny gameplay, że to będzie powodować, że będziesz chciał wracać do tego.
Nietypową rzeczą na przykład, bo są naprawdę nietypowe rozwiązania. Na przykład jest taki gościu, który ma bardzo dziwne na przykład moce, ponieważ on ani nie walczy wręcz, ani nie jest zasięgowy, nie posiada żadnej broni, ale ma coś takiego na zasadzie jakby, nie wiem, magii, umiejętności, że on podchodząc do przeciwników może wysysać z nich energię życiową. Stojąc blisko nich unosi rękę i wysysać z nich jakby tą esencję życiową. I tam jest pokazany ten damage zadawany. Mało tego, zadając ten damage, wysysając z nich esencję życiową, nabija sobie dodatkowo taki pasek. A ten pasek może zużyć na swoje umiejętności takie jakby troszeczkę alchemiczne, czyli nabijeć się trochę pasek, możesz wyciągnąć butelkę taką napełnioną tą esencją, która ci się napełniła i ona na przykład powoduje, że rzucasz tą butelką w tłum i on zostaje zatruty, ten tłum, w który trafisz tą butelką i ten tłum dostaje damage, tak zwany tam damage per second, tak? I te obrażenia dostaje rozłożone w jakimś tam czasie. Albo na przykład tą moc pożytkuje na sztylet, który wyciąga gdzieś tam z kabury. Są naprawdę bardzo fajne animacje. Podbiega do kogoś z tyłu i zadaje taki śmiertelny cios, tak? Albo na przykład może tą energię spożytkować w taki sposób, że coś na zasadzie, taki bardzo fajny efekt wtedy powstaje, bo naprawdę są ciekawe pomysły na niektóre efekty działań, skilli, broni i tak dalej. I on przenosi się tak jakby w świat, jak Władcy Pierścieni Frodo, jak zakładał pierścień, tak? Czyli jakby wchodzi w taki jakby podświat, tak? Nikt go nie widzi, on się porusza niczym cień, przeciwnicy nie mogą go atakować, on może każdego zajść od tyłu na przykład, tak? Także i mówię, i ci bohaterowie, naprawdę tutaj musiałbym opowiedzieć o każdym bohaterze.
Nie, no jasne, to nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Coś dla osoby, która
dokładnie,
zagra to.
Dokładnie, dokładnie.
Szymon, i powiem wam, dwie sprawy. Tak? Dwie sprawy. Po pierwsze, Dawid, będziesz chyba potrzebował piknięcia, ale ja po wysłuchaniu powiem tylko, kurwa, proszę nie. Natomiast druga sprawa jest taka, że mówiłeś coś, że spróbujesz nas przekonać, że to jest jakiś duch Fable'a dwójki.
Tak, już właśnie do tego chciałem przejść.
Aha, dobra, tak, okej. Okay.
Tak, już chcę do tego przejść, dlatego że powiem wam tak, co powoduje, że ten duch Fable'a został zachowany? Po pierwsze, design świata, tak? Ale to chyba nie dziwi, tak? Bohaterowie, wszystko, w sposób, w jaki są narysowani, lokacje, w jaki sposób są narysowani, bohaterowie, których poboczni, których spotykamy gdzieś tam po drodze, to jak się zachowują, ten specyficzny humor, który spotykaliśmy w całej serii Fable, tutaj również jest. Mamy nawet taki przycisk, który odpowiada i to jest genialnie zrobione według mnie, fantastycznie, jeżeli nie chce nam się na headsetcie siedzieć i rozmawiać z innymi ludźmi, powiedzmy, ale chcemy mimo wszystko mieć jakieś interakcje podczas meczu, jest przycisk, który odpowiada za to, co nasi bohaterowie mówią i o tyle jest to fajne i nowatorskie, że jest to przycisk, który dostosowuje się do sytuacji, która aktualnie panuje. Czyli na przykład czekamy na wejście przez jakąś bramę, tak, bez odliczania, vilan ustala sobie tam jakieś jednostki, tak? Kiedy nacisamy na przykład ten przycisk, nasz bohater może na przykład skomentować I was prepared from the born, tak? From I was born, tak? Czyli tam byłem gotowy już od urodzenia, tak? Czy na przykład kiedy dostosowując się do sytuacji nasz bohater, kiedy na przykład ktoś leży na ziemi, trzeba go podnieść, ponieważ to też działa taka mechanika, że mamy flaszki, możemy się uleczać, ale kiedy już tych flaszek nie ma, to ktoś inny musi nas podnieść, czyli taka klasyka. Podchodzimy i podniesiemy na przykład naszego jakiegoś tam bohatera, z którym współpracujemy, wciśniemy ten przycisk komentarza i nagle leci komentarz get up you sissy, na przykład, i tego typu rzeczy, tak? Także naprawdę te komentarze są tak zrobione, że w każdym momencie, w zależności od tego, co się dzieje, kogo atakujemy, przed czym się bronimy, nie wiem, czy kogo podnosimy, czy z jakim celem aktualnie mamy do czynienia i tak dalej, kiedy używamy tego przycisku, lecą fajne, naprawdę takie zgodne z duchem Fable komentarze, czasami soczyste, czasami są to takie, wiecie, typowe, dżentelmeńskie przeklęcia, przeklnięcia, tak? tego typu rzeczy, no znane już nam z serii. Także naprawdę to buduje mocno klimat. Cały ten design, wszystkie te teksty, wszystkie te lokacje, cały projekt tych bohaterów. Jest to naprawdę żywcem wyrwane, powiem wam, z pierwszej, drugiej części, tak? Także to buduje mocno klimat. I powiem wam, że wiem, że sam opis może wam tego nie odda, ale jestem w 100% przekonany, że każdy, kto zagra, kto tego zasmakuje, nieraz uśmiech pojawi mu się na gębie, bo naprawdę jest to fantastycznie zrobione i fantastycznie oddane.
No to dzięki za opinię. No, mimo wszystko
dalej jestem na nie.
Znaczy, ja myślę, że spróbowałbym, gdyby na tyle przekonałeś mnie do tego, że poświęciłbym transfer i trąd na to, żeby się ściągnęło i zobaczyć. W ogóle ile ważyła beta?
Z 10 giga? Pamiętasz? Mniej więcej chyba, nie pamiętam. 7 do 10, no.
Podejrzewam, że ta gra nie będzie zdejmować jakieś 50 giga, bo to...
Znaczy, wiecie co, ciekawostką jest to, że będzie to w końcu, ja nie pamiętam, powiem wam, czy już była gra crossplayowa między PC-tem a konsolą do tej pory jakaś?
Będzie to na PC-cie, to może sobie nawet tak ściągnąć.
Tak, będzie na PC-cie, będzie i na PC-cie, i na konsoli free-to-play, mało tego, nie będzie podziału na konsolowców i PC-towców, tylko wszyscy mogą grać, są naprawdę wrzucani do jednego wora, dlatego że tutaj nie będzie problemu z tym, że ktoś będzie miał jakąś tam, powiedzmy, przewagę, dlatego że gra na klawiaturze i myszce. Nie, w tej grze to się akurat nie sprawdzi. Ona jest tak zaprojektowana, że tutaj myślę, że można śmiało grać międzyplatformowo i to się sprawdzi. Także to taka ciekawostka, jeśli ktoś nie wiedział o tym.
Ja się powtórzę, nie. Po prostu dla mnie Fable stoi rozwojem postaci od samego początku, stoi dla mnie psem, stoi dla mnie epicką przygodą, stoi dla mnie otwartym światem.
Ja wam powiem tak, gdyby tak...
Wciskanie tego wciskanie tego pod płaszcz Fable'a jest dla mnie po prostu bezczelnością, sorry. No.
Nie, jak dla mnie to jest bardzo ciekawy koncept i powiem wam tylko, że on jest ciekawy o tyle, dopóki on zostanie free to play, tak? I gdyby ta gra miała wyjść za powiedzmy 200 tam kilka złotych, to ja bym absolutnie też powiedział nie, bo wydaje mi się, że to jest to, o czym Robert mówił. Jest to tytuł, w który fajnie sobie usiąść, powiedzmy, zagrać sobie mecz 2 i tyle i jednak przejść do innego tytułu i zagrywać się w jakiś inny tytuł. To jest taki tytuł, do którego po prostu, jak w mobie powiedzmy, tak? Można sobie wrócić tam w ciągu dnia czy w ciągu tygodnia parę razy, ale jako taki tytuł, przed którym mielibyśmy siedzieć i grać w niego non-stop, nie, to absolutnie jest, wydaje mi się, że będzie za mało kontentu, dlatego że 10 postaci i no nie wiem ile będzie map na początku, ale też podejrzewam, że więcej jak 10 to raczej nie będzie na starcie, to mimo wszystko będzie chyba za mało, mimo że te mapy są naprawdę bardzo duże i jest tam co robić, bo jedna rozgrywka trwa powiedzmy koło 20-30 minut mniej więcej.
O, to sporo.
No, także sporo, jest co robić, no.
To teraz jeszcze zostają nam premiery z tego tygodnia i tutaj rzecz, na którą mocno ostrzą sobie zęby chyba zarówno Szymon, jak i Dawid, czyli tak, State of Decay.
No już leży na dysku. No tak.
Tak, już leży u was na dysku. Odblokowanie będzie 28 kwietnia.
Tak jest.
Przy czym no, pierwsze recenzje nie napawają jakimś wielkim optymizmem, bo wizualia są poprawione, natomiast te bolączki techniczne i też część takich koncepcyjnych, no niestety no, nie zostały zmienione, ale to już powiecie nam za tydzień z własnego doświadczenia. Mm-hmm. No i jeśli chodzi o posiadaczy PlayStation, no to w tym tygodniu zostaną uraczeni w środowym update'cie Broken Age Broken Age na PlayStation 4 oraz wersji na Vita. I wyjdzie również Tropico 5, to dla osób, które są zainteresowane strategiami na konsolach. Też się pojawiają. I to w sumie wszystko, jeśli chodzi o te najważniejsze premiery. No, czekamy już na kolejny tydzień, gdzie będzie tam ciekawiej, bo już bliżej będzie do Project Cars, do Wolfensteina, coraz bliżej też Wiedźmin, więc ten maj już nam się rozkręci i kończymy powoli dosyć niemrawy kwiecień, mimo wszystko trzeba tak powiedzieć, że...
No, zgadza się.
Nie był taki wyrywający z czapy miesiąc, jeśli chodzi o premiery. No i to w takim razie wszystko. Chcieliśmy was tradycyjnie zaprosić do odwiedzania padtv.pl, naszej grupy na Facebooku, naszego Twittera. Możecie nas słuchać standardowo w Radiu Gierem. Jesteśmy także w Retro Rocket Network. Ja nazywam się Robert Fiałkowski, prowadziłem ten 149. odcinek podcastu, a ze mną był Dawid Maron.
Żegnam się i do usłyszenia.
Szymon Zalichta.
Trzymajcie się ciepło.
I Piotrek Modzelewski.
Dzięki wielkie, hej.